Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Piotr Sołducha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tym miesiącu masz urodziny. Były jakieś takie, które wspominasz wyjątkowo w swoim życiu?
No, 18 pewnie wspomina każdy dziś jakoś, ale to była impreza jakby zaplanowana i wiedziałem o niej, ale ja jestem osobą jakby w ostatnich latach, którą ciężko gdzieś wyciągnąć, jeśli chodzi o jakąś imprezę, ale tym bardziej gdzieś jakieś urodziny. Najchętniej bym ten dzień spędzał sam w domu, albo koledzy się ze mną śmieją po prostu przy komputerze i coś tworzył pracowo, więc wyciągnęli mnie na miasto jakąś taką konspirą, dostałem. W sumie nie wiem, to nie była chyba nawet moja 30, czy to może 31, 32, chyba nic takiego okrągłego dostałem od nich. Nowego playaka i w ogóle jeszcze tam pospraszali moich kuzynów, jakichś takich, wiesz, bliższe mi osoby, których się w ogóle nie spodziewałem i było tylko hasło, że no ubierz się jakoś, na zasadzie nie wyjdź w dresach, więc no mówię, dobra, okej, już wiem, co się święci, więc już się nie wykręcę.
Okej, to jesteś takim zamkniętym gościem, który siedzi dużo w domu i pracuje przy komputerze?
No jak ja dużo siedzę. Nie jestem taką osobą, która jest zamknięta w czterech ścianach i chętnie by nie wychodziła do ludzi czy gdzieś na miasto, ale no jakby też nie jest tak, że w sobotę gdzieś wychodzę. No jakby praca mnie na tyle pochłania i na tyle lubię pracować, wręcz chyba można było nazwać szczerze, że jestem pracoholikiem, że gdybym, nie wiem, nie musiał jeździć na koncert, albo gdyby ktoś mi czasami nie przypomniał o tym, że ej, może gdzieś wyjdziemy, może byś wyłączył ten komputer, no to pewnie bym siedział przy kompie, no jakby też mnie przede wszystkim ratuje moja córka i jakby tutaj staję na wysokości, wydaje mi się, stuprocentowej takiej, wiesz, takiego rodzicielstwa, w którym, no, kiedy jestem z nią, no, kiedy poświęcam jej czas, nie wiem, lekcyjny, czy ćwiczymy na fortepianie, czy czymkolwiek, no to jestem 100% dla niej, ale w momencie, kiedy na przykład ona idzie spać, potrafię przesiąść do drugiej, coś tam dłubać, no, i pracować.
Ale co najbardziej lubisz w miejscu, w którym jesteś dzisiaj obecnie? No bo chyba możesz powiedzieć, że jak byłeś małym chłopcem i ktoś by ci zaoferował dzisiaj twoje życie, to byś powiedział, że to są spełnienia wszystkich twoich marzeń.
No i spełniłem, wydaje mi się, że te marzenia nie spełnią, no bo rodzaj pracy, który wykonuję, to jest spełnienie tych marzeń. Jakby jesteśmy jako zespół bardzo niezależni i daje mi to ogromny komfort, wiesz. No, mieszkam w Olsztynie, wręcz tak powiem, na uboczu. Piękna natura, która jest za oknem. W miejscu, w sensie w domu mam swoje studio, w którym pracuję, więc gdy mam ochotę zejść po pracę, po prostu schodzę piętro niżej i sobie
Boże,
działam.
Może to jest ta twoja klątwa.
Możliwe. To pewnie tak, że gdybym musiał gdzieś wyjechać i popracować, wynajmować jakieś studio, to pewnie bym tyle nie pracował. A ja mam też taki, wiesz, taki moment, że na zasadzie ciągle mi mało. Wtedy budzę się rano, potrafię, nie wiem, w niedzielę, w wolny dzień, tak nastawić sobie budzik na godzinę 7, myśleć, kurde, może ja coś przegapię. Może powinienem coś jeszcze zrobić, więc ale... Nie, ale no mega doceniam miejsce i czas, w którym jestem, w którym się spełniłem, w którym mam możliwość, aby te marzenia spełniać, aby się realizować, no bo to jest taki klucz, który, wiesz, no chciałem, patrząc na taką drogę muzyczną, przyszedłem od szkoły muzycznej, że jednak wszyscy grali w piłę i było pytanie, czy idziemy pokopać na boisko betonowe i wiesz, pościerać na nową piłkę, to ja musiałem tachać 11-kilowy akordeon na plecach i maszerowałem do szkoły. Jakiś tego nie rozumiałem. Nie było nigdy nacisku mnie w domu, aby, nie wiem, pewnie gdybym się zbuntował, to rodzice by mi odpuścili, ale dzisiaj kompletnie tego nie żałuję. No.
Bo zanim przejdziemy do tego właśnie, tej szkoły muzycznej, tego właśnie, tego wszystkiego takiego dorastania, to też zastanawiało mnie w ogóle to cały ten proces świętowania, bo ja jak już nawet przygotowywałem się do rozmowy, to tak twój obraz coraz bardziej mi się zlewał z takim pracoholizmem i to takim nawet bym powiedział, że trochę skrajnym w niektórych momentach, dlatego specjalnie zacząłem od urodzin. Zastanawiało mnie, czy faktycznie je świętujesz, a jeżeli nawet może urodziny przyszły ci ciężko, to może jest taki sukces, który naprawdę świętowałeś, gdzie naprawdę poczułeś, że warto to uczcić, bo to jest ten moment, żeby on nie stał się codziennością, bo wiesz, że czasami te momenty nam uciekają, one są niezauważone, po prostu w drodze nie widzimy drogi, tylko idziemy dalej.
No i tutaj się przyznaję, że pewnie nieraz, i to nie wynika, tak mi się wydaje, z jakiejś takiej strony, że ja to bagatelizuję, ale jakby nie mam aż takiej umiejętności, cechy na zasadzie, aby cieszyć się, wiesz, jakoś tak wybuchowo, czasami z mniejszych, czasami z większych rzeczy. Ja je doceniam, ale no nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ej, dobra, to w ogóle zostawiam wszystko i teraz 3 dni świętowania, nie, nowej płyty, bądź jest jakaś tutaj sytuacja sukcesu, bądź im cokolwiek się wydarzyło takiego. Jakby bardzo cieszą mnie rzeczy związane z moją córą, z tym, że wiesz, że nie, że nie, coś ona muzykuje i jakby ona dostanie 5 w szkole, jakby cieszy mnie to czasami bardziej niż, nie wiem, my sprzedamy x płyt, powiedzmy to. Ponieważ no, mam chyba taki w głowie, w sumie nawet nie wiem skąd, jakby takie myśli, że chyba ciągle czegoś mało. Jakby nie wiem, wydaje mi się, że może mógłbym zrobić coś lepiej.
A to czekaj, to zatrzymajmy się. To czego może być w waszej karierze jako zespołu mało? No bo ja mam kolejne pytanie też, czy w ogóle dało się w Polsce osiągnąć więcej?
No wydaje mi się, że nie, widzisz, bo to jest tak, że minęło 11 czy tam 12 lat od Mass Media Music i wszystkie festiwale, tyle koncertów, płyty, diamenty, w rozgłośniach radiowych singli było naprawdę X. I właśnie nie wiem, wiesz, czy można było coś zrobić więcej. No, wydaje mi się, że chyba nie, ale mam takie poczucie, że właśnie, żebyśmy nie spojrzeli tutaj na jakichś laurach, żeby nie było czegoś takiego, że będziemy teraz odcinać kupony, że można było, nie wiem, jakby zrobić coś więcej, czegoś mniej, że nie wiem, za 10 lat będę czegoś żałował. Jakby mam takie poczucie, że jeszcze muzycznie chyba się nie do końca spełniłem. I przychodzi taki moment, że wiesz, nagrywamy nowy krążek, bądź tworzymy jakieś single, a zamykamy ten etap, gdzie, nie wiem, ci menadżerowie w biurze mówią, że okej, to tu jest kropka, sobie trochę odpuśćmy i powinienem wtedy zamknąć komputer i powiedzieć, okej, celebrujmy to, albo no nie wiem, cieszmy się z tego, wyciągajmy z tego wnioski, a mija 3 dni, ja myślę, kurde, a może tak, a może coś jeszcze, a może byśmy teraz tak pomyśleli. Wiesz, no nosi mnie, jeśli chodzi o tą pracę, no jakby jestem chyba tak nią pochłonięty, pracoholizm jedno, a dwa, ja to po prostu, no kocham, wiesz, no mam tych instrumentów tyle w domu i mi ciągle jest mało tego grania. No.
Ale to nie jest tak, że ta maszyna może się zatrzeć cały czas tak bardzo ciężko pracując? No bo mnie zastanawiały nawet blokady w ogóle takie artystyczne, które też są jednym z elementów pracy, no bo na pewno jest tak, że bo wy bardzo dużo koncertowaliście, bo poza tym wszystkim, co osiągnęliście, to jest bardzo dobrze biznesowo skrojone. Tych koncertów była masa, macie bardzo dużo ludzi do utrzymania. Ja się zatrzymałem na etapie, że było 14 osób, nie wiem jak
no,
jest.
Takie jest, no, no cała ekipa jest.
Więc to jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy muszą z tego zarabiać i muszą z tego żyć, więc biznesowo to też zawsze musiało się zgadzać, ale zastanawiało mnie, czy przy takim trybie życia nie jest tak, że można się artystycznie po prostu pozacinać.
No nie wiem, no ja takiego momentu nie czuję, wiesz, przychodzą takie chwile i one mogą być głupie, bo nie jedni pewnie by powiedzieli, choroba, no tyle płyt, tyle koncertów, a ty masz jakieś takie myślenie, i to mówię to czysto szczerze, i że tak jest, wiesz, czasami jakiś taki rodzaj kompleksu, w znaczeniu, że nie wiem, czas spędzany z nami jako zespołem, z innymi na przykład artystami, nie wiem, bardzo się lubimy, ale wiemy o tym, że na przykład, nie wiem, na 10 wymienionych jakichś artystów, no duetu z nami by nie zrobili, wiesz, przez jakiś taki rodzaj stylu i czegoś. Mam takie poczucie, kurde, może jesteśmy, może, nie wiem, to co robię, to co tworzymy jest na swój sposób jakieś takie niewystarczalne, wiesz, albo nie wiem, do kogoś to nie trafia, możemy zrobić to jakoś inaczej, wiesz. Patrzę na innych artystów, łączę się w jakieś duety, jakby ja znam swoje miejsce, jeśli chodzi o jakiś rodzaj śpiewania, nie jestem jakimś ani ekstra wokalistą, wiesz, a jestem mocny, tak mi się wydaje, w znaczeniu, gdy wchodzimy jako zespół na scenę. Ja jak mam hasło, że było kilka takich propozycji, że mam zaśpiewać jako solo do jakiegoś koncertu telewizyjnego czy czegoś, to wiesz, no to nogami się zapieram w momencie, kiedy, nie wiem, ten menadżer mnie, że tak by mocniej nacisnął, bo cię poprosi, to okej, spróbuję przełamać jakąś taką swoją strefę komfortu, ale generalnie mega się tego obawiam, jakby mnie to stresuje, a z drugiej strony chciałbym to spróbować jakby przejść trochę przez to, wiesz, otworzyć się na kogoś, porobić jakieś duety i wyjść z takiego myślenia, kurde, no może jesteśmy, wiesz, jesteśmy nieźli w tym, co robimy, może ja mam tylko taki obraz naszego grania bądź siebie, że na zasadzie, że nie robimy coś źle bądź nie tak, no.
Okej, okay, to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś. To może tak jest, że ty czujesz się niedowartościowany, niedoceniony właśnie przez to, że czujesz się za bramką zespołu, a solowo czujesz się, nie czujesz, że to jest tak bardzo duży twój sukces jak i zespołu?
Nie, no tak chyba bym tego nie przedstawił, tym bardziej, że jakbyśmy może musieli wrócić do jakiegoś takiego startu zespołu, że nasz obecny menadżer, gdy zakładaliśmy zespół, był osobą, która pełniła taką rolę trochę lidera scenicznego, tak możemy to określić. Ja, że tak powiem, z natury, zmieniła nie tak sobie chyba trochę mówić, ale jakby ja z natury jestem, wiesz, chętną osobą, która by stanęła w czwartym rzędzie. Jak gdyby w zespolenej, gdybym nie musiał i gdybym nie był wrzucony na jakąś taką głęboką wodę, że ktoś musi stanąć na froncie, i to nie było tak, że rzucaliśmy jakimiś tutaj monetami, to ja z przyjemnością założyłbym ten akordeon i, że tak powiem, popopisywał się na nim i pograł trochę więcej i nas typu, róbcie za mnie te wszystkie rzeczy typu wywiady, mówienie do publiczności, a ja sobie chętnie pomuzykuję, więc no to jest tak, że ja musiałem się trochę odnaleźć w tej roli i a z drugiej strony, no może jest to jakieś połączenie z tym, czy wiesz, czy jestem spełniony, jestem dowartościowany w pełni. Może gdzieś tak podskórnie mam jakąś taką potrzebę, żeby gdzieś się pokazać i wiesz, gdzieś uzewnętrznić, a z drugiej strony, czy czas na to pozwoli, to jest raz, a dwa, czy ja się odważę, żeby, nie wiem, spełnić jakieś takie marzenia, nagranie jakiejś takiej płyty etno z innymi muzykami, to zrobić jakoś taki oddech odskocznie i by kompletnie nie śpiewać, tylko spełnić się muzycznie. No.
Właśnie to jest coś, co przed całym podcastem ci mówiłem, że ja chciałbym zobaczyć właśnie ciebie w takiej wersji kompletnie oderwanej i to nie dlatego, że muzyka zespołu mi nie pasuje, tylko chodzi mi o to, że jesteś jedną wielką zagadką, że ja chciałbym się dowiedzieć, co ci naprawdę w duszy gra.
No, to mega chętnie chciałbym pograć takie koncerty, nie wiem, z jakimś kontrabasem, pozbierać jakichś muzyków etno z różnych części świata Polski i z nimi pomuzykować, no. Jakby może przyjdzie jakiś taki moment, może przyjdzie właśnie wtedy jakiś taki element trochę wypalenia zespołu. Z drugiej strony też o tym wspomniałeś, że ekipa jest duża. I wydaje mi się, że tak trochę na krzyż czujemy taką odpowiedzialność za siebie, wiesz. No, żyjemy z tego, utrzymujemy się. Wszyscy mamy rodziny, bliskich, dzieci, jakby czuję na sobie taką presję, że nie wiem, jakbym przyszedł po wakacjach i powiedział, panowie, ja potrzebuję 2 lata przerwy na zasadzie, żeby się ci spełnić, a wy sobie jakoś radźcie, wiesz, no. Jakby no, wygrywamy Masta i to był etap, gdzie wszyscy kończyli studia i nie wiem, co kto by miał robić w życiu, więc jakby czuję taką też kiedyś z Kazikiem, słyszałem jakiś taki wywiad, że on też chętnie by jakby grał mniejszą ilość koncertów, a w Kulcie ma taką dużą ekipę do utrzymania, żeby oni mogli koncertować i z tego żyć. Wydaje mi się, że tu też jest trochę tak podobnie, no.
No bo to jest praca.
No, bo to jest praca, no. To można sobie robić podśmiechujki, sobie, wiesz, żartować. Nie jedni mogą powiedzieć, ale wy macie super zawód, Boże, jaki to jest czad, wchodzisz na scenę 1,5 godziny, kasa spływa na konto, w ogóle wszyscy was uwielbiają. Po czym, wiesz, no nikt nie patrzy na drugą stronę tego zawodu, no.
No też drugą stroną zawodu jest to, że uzależniasz się od liczb, uzależniasz się od adrenaliny, no bo to są rzeczy, gdzie nawet dziennikarze prowadzący duże programy w telewizji mieli problemy z alkoholem, wracali do domu i pili, więc myślałem mi się, że z muzykami to jest tak, że też ta scena uzależnia, kiedy wy nawet jeszcze przed programem, chyba w 2006 roku graliście koncert przed 40-tysięczną publicznością i potem zjeżdżasz do jakiegoś takiego realiów tego i zaczynasz grać znowu dla mniejszej publiczności, to też wydaje mi się, że to jest tak, że apetyt rośnie zawsze w miarę jedzenia i to jest tak, że jak zaspokajasz się czymś dużym, to potem te mniejsze porcje naprawdę burczy w brzuchu, że cały czas się marzy o czymś większym, 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 albo chociaż, żeby podtrzymywać ten taki bardzo, bardzo komercyjny sukces, a to zostawia ślad jednak w głowie.
No, na pewno i wiesz, przechodzą takie momenty, że grasz jakiś piękny festiwal, no, w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację, że zagraliśmy, a propos tego wspomnieć, 2006 rok, czyli Olsztyńskie tutaj w Enale, gdzie było, wiesz, 40 tysięcy ludzi. W ubiegłym roku też zagraliśmy w Olsztynie na tej Kortowiadzie mega koncert, a dzień później jedziemy do jakiejś miejscowości małej. I wiesz, przed sceną jest tam 1000 osób. Scena nie wygląda zupełnie tak samo jak na Kortowiadzie, gdzie jest tłum świetnie bawiących się i tutaj ludzi, którzy znają twoją twórczość, a później musisz tak się psychicznie przestawić i myśleć, kurde, no... To jest robota. Wczoraj tutaj apetyt nam wzrósł i w ogóle było wow, emocje, piona z mrozem i w ogóle, a dzień później jedziesz do miejscowości, w której no przemiła pani na przykład wita cię, wiesz, w garderobie z jakimiś tam pysznymi lokalnymi daniami, no więc no, ale no taki styl i taką drogę artystyczną wybraliśmy, że jakby no ani się tego nie wstydzimy, ani nie uciekamy od tego, gdzie my tym zespołem jedziemy, gdzie gramy, jakby wiesz, z jakimi ludźmi się spotykamy.
No, to jest raczej i tak pełne podziwu, a druga sprawa, 1000 osób to jest nadal bardzo, bardzo duża rzecz, ale pamiętam, że miałem taką prywatną rozmowę z jednym z raperów, który mówił, że jak się wyprzedaje Torwar, to potem naprawdę ciężko się gra dla 300 osób w klubie w Bydgoszczy i...
No, ja bym pewnie to porównał do podobnej sytuacji. No wiesz, schodzisz z koncertu, no tłum ludzi i wydaje ci się... wow, wiesz, myślisz o płycie w ogóle, okej, okay, dobra, czyli to jest jeszcze taki moment, w którym ktoś chce ci słuchać, a potem jest taki zjazd trochę, no bo co, no mówmy się, na tych koncertach z cyklu Dni Miasta i tak dalej, no jest grono fanów, jakby takiej publiczności świadomej, no ale no nie ma co tutaj szukiwać, no jakby duży procent jest ludzi, którzy po prostu przychodzą jakby się pobawić i spełnić jakieś tam swoje wieczorne plany, bądź po prostu zrobić piątkową odskocznię od tygodnia, więc no. Kiedyś mi to przeszkadzało bardziej. Teraz jakby się z tym pogodziłem, jakby staramy się właśnie w drugą stronę iść do koncertu z takim myśleniem, żeby tych, którzy nas nie znają, albo ci, którzy wiesz, czasami gdzieś tam to bagatelizują rodzaj koncertu, więc my chcemy jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, żeby to nie było takie po prostu, że nie wiem, że gramy dla tych 10 tysięcy, to tam jest w ogóle czat, odejmie się w pełni, a dzień później przyjeżdżamy, to w ogóle gramy, zbieramy kasę i tak dalej. Kompletnie nie tak.
No. Mm-hmm. A jak też już poruszyłeś w ogóle wątek innych artystów, to było też u mnie właśnie, były tak mnie takie osoby, które mówiły wprost o tym, że były zazdrosne. Ty miałeś taki etap w swoim życiu na przykład, że zazdrościłeś komuś? O, ty myślisz o tym, ty tak miałeś.
Wiesz co... No bo, kurde, no zazdrość może być zdrowa i niezdrowa.
Nie,
no,
mówimy o normalnej zazdrości, tak, spokojnie. No.
No więc tu, gdy jest, w sumie nie wiem, czy imię i nazwisko padło podczas tutaj już naszej rozmowy, czy chwilę przed, no wymieniony chociażby Igor Herbut, mój tutaj serdeczny kolega, no jakby na niego patrzę bardzo często z zazdrością, tak, no wiesz, jego talent wokalny i to, z kim on w tym kraju śpiewał, a może inaczej, z kim on w tym kraju jeszcze nie śpiewał, jest tak mała taka liczba i sobie myślę, Boże, jedyny, tutaj ci go chcą i w ogóle śpiewa tak, że za każdym razem mam ciary, mówię, ale czat, ale ja mu zazdroszczę, że on ma taką odwagę, nie wiem, że zaprosi go, nie wiem, czy Kaja, czy później jest w duecie, nie wiem, nawet z Edytą Górę, kimkolwiek wokalnie i jakby jest w stanie to okej uznać i ma taki szacun, nie? Więc no, o, może to jest taka właśnie sytuacja, jeśli chodzi o jakiś rodzaj, może nie to, że spełnia, albo nawet jakiś taki kompleks wokalnie, wiesz, że ja jakby no, powtórzę się, nie jestem ekstra śpiewakiem, bo jakby na potrzeby tego, co robimy, zawsze było to wystarczalne, ale no nie mam takiego talentu, takiej odwagi, żeby właśnie, wiesz, wyjść i z kimś tak zaśpiewać, więc tutaj no ten Igor to nadal jest taka postać, której trochę zazdroszczę tego. No.
Ale czekaj, bo podkreślasz to śpiewanie, to na przykład robiłeś coś, żeby móc jeszcze lepiej śpiewać?
Tak, no nie raz i nawet teraz się odważyłem, żeby znowu wrócić trochę na lekcję śpiewu. Akurat tutaj się przyznaję, mam jakiś taki trochę wspomniany tutaj przy tym zapał, no, ze względu na ilość pracy.
To jest w ogóle bardzo interesujące, wiesz, w tym pracoholizmie, w tym wszystkim.
No i mam taki moment, że kurde, no nie wiem, mogę coś zrobić w studiu, a mam pojechać na jakąś lekcję śpiewu i zawsze coś, a potem myślę, dobra, może do tego wrócę, może tutaj sam sobie to nadrobię. No, tu jest rzecz, którą mógłbym sobie zarzucić, no, bądź kiedy tak bardzo lubię pracować, jakby doceniam moment i to, co robimy, więc jeżeli chciałbym się rozwinąć, i o tym już trzeci raz ci powiedziałem, że jakby mam jakiś może kompleks wokalisty, to zamiast, wiesz, wziąć tyłek, tutaj się zebrać i pójść jeszcze na kolejne lekcje śpiewu, no to gdzieś tam w jakimś czasie to odpuszczam, no.
No ale wiesz, że też jest masa ludzi, którzy śpiewają gorzej od ciebie, bo ja nie uważam, że ty śpiewasz źle, tylko też ja nie jestem żadnym wyznacznikiem, bo po prostu się na tym nie znam, nigdy nie śpiewałem, ale to jest u ciebie bardzo mocno charakterystyczna cecha tego, jak to wszystko brzmi, jak to jest dookoła tego opakowane. To jest tak jak, nie wiem, teraz chociażby Kawul promował film Kleksa i tam masz jednak taki fragment utworu, gdzie mieści się BDOS z Sokołem i to jest też zrobione po to, żeby oni tam mogli w tym być i wydaje mi się, że dla ciebie też byłaby taka przestrzeń.
Takie miejsce.
Tak, no jasne, że tak. I żebyś ty po prostu się też w tym dobrze odnalazł. Ja akurat widziałbym to i tak jak szczerze zacząłeś o tym mówić, to pomyślałem sobie, że jest wiele takich duetów, które chciałbym usłyszeć ze względu na to, że rozgoszczenie się w twojej rzeczywistości muzycznej dla innych artystów też byłoby bardzo dużym wyzwaniem.
No, pewnie tak, no.
Bo to nie jest tak, że ty robisz najprostszy rodzaj muzyki i aj, bawcie się, tylko to też byłoby bardzo trudne do tego, żeby zaadaptować się w tym.
No bardzo możliwe, więc może wiesz, może ja mam tylko na to takie spojrzenie, które kompletnie nie jest prawdą, więc że nie wiem, że ja bym do kogoś do duetu nie pasował, bądź po prostu sobie z tym nie poradził. Często wydaje mi się, jeśli chodzi o wokalistów, to jest taka, ktoś ma taką cechę, że nawet jak powiedziałeś, że ktoś, nie wiem, powiedzmy śpiewa gorzej, jeżeli mielibyśmy jakoś tutaj stawiać punkty, bądź to jakoś rozgraniczać. No to taki charakter na zasadzie, wiesz, jedni potrafią iść w dym na zasadzie mówiąc, że to jest świetnie, mimo tego, że na przykład, nie wiem, fałszujesz, bądź jesteś pod dźwiękiem, bądź jakikolwiek tutaj innej dziedziny byśmy życia wgrali, a ja w momencie, kiedy miałbym z kimś zrobić jakiś duet, bądź cokolwiek zagrać, to chciałbym być w tym w 100% przygotowany, być tego pewny, więc no, byłbym, gdybym wziął ze sobą kolegów.
Czekaj, a proponowałeś komuś duet i ktoś ci odmówił?
Na przykład a propos tutaj Igora, no jakby nie możemy się nigdy złapać, no. Już ze trzy razy była próba taka podjęta, aby coś wspólnie nagrać i przy kolejnym każdym spotkaniu zawsze jest serdeczny uścisk i mówimy, koniecznie musimy coś nagrać, musimy się spotkać, napisać od zera, więc trzy razy były takie rozmowy i dziś to się nie udało, więc też ostatnio przy nowym krążku podjęliśmy próbę, żeby dziś stworzyć duet z Sebastianem z Zakopauera, no ale tutaj czasowo się to nie udało, więc mam nadzieję, że tutaj nie było żadnych takich sytuacji, że coś jest nie tak, bo gdzieś tam się poznaliśmy i spędziliśmy jakieś tutaj wieczory ze sobą, więc no. A tych, których bym się bał, to jeszcze nie dzwoniłem.
Wiesz co, ja myślę, że...
Skyo bardzo bym chciał, ale bym się nie odważył do niej zadzwonić.
Wiesz, z Igorem, jak go poznałeś, to wiesz, że ten uścisk dzwoni był na pewno serdeczny, a potem cała reszta życia mogła po prostu ulec mocno zmianie.
Trzymam kciuki i wierzę w to, że to się jeszcze kiedyś uda.
Wydaje mi się, że Igor, jak mu się nie podoba, to on dość jasno komunikuje. Tak, to czasami nawet chyba brutalnie. Wiesz co, ten opis w ogóle na waszej stronie internetowej jest taki, że on cię przedstawi od razu jako pracoholika.
Nie, ja pisałem, chłopcy to napisali i przeczytałem to, ja mówię, no dobra, no, jakby jak to jest wizja wasza, jeśli chodzi o mnie, to niech tak zostaje. No.
Pracoholizm tylko i wyłącznie coś daje, czy też bardzo dużo zabiera?
No na pewno zabiera jakby takie momenty życia, wiesz, tego klasycznego czasu, no bo ja uciekam w pracę, żeby...
To bo na razie z tej optyki mojej to ty jakby nie uciekasz w pracę, tylko ty czasami uciekasz z pracy.
No tak, ale no wiesz, no pewnie klasyczne, no nie wiem, no, chociażby chłopcy w zespole, no, jakby mają jakieś inne pasje, na zasadzie, które ich pochłaniają i na zasadzie ich relaksują. A mnie, że tak powiem, praca relaksuje, ta, którą robię, bo gdybym miał, nie wiem, no, lubię raz na miesiąc, szczególnie teraz zbliża się taka pogoda, wyjść sobie dwa dni, porobić coś w ogródku, wiesz, tak się zatyrać, a później wrócić i tak do kompa, no bo to jest taki moment, że no, mnie to relaksuje, ja na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o seriale, rzadko oglądam je w domu, nadrabiamy je w busie, gdy jedziemy wszyscy, bo jak jestem w busie, to nie mogę pracować, więc mi nie szkoda na to czasu. Jak jestem w domu, mówię, kurde, jak ja patrzę, jak jest to, często w busie jedziemy, czy widziałeś ten serial, ten, ja mówię, ile to ma sezonu, bo u mnie cztery, ja sobie myślę, Jezu, cztery sezony, to piszę to ze trzy piosenki, wiesz, to zrobienie czegoś. Poza tym mam swoje studio i dosyć często jest jakieś tam propozycje, żeby z kimś popracować, a ja tylko patrzę w wolny grafik właśnie, żeby z kimś się złapać, bo dla mnie, mimo tego, że to jest kolejny rodzaj pracy, ale jest to mega odskocznie, żeby popracować z kimś innym, ponagrywać jakiś, nie wiem, jakiś metaluchów, bądź na zasadzie jakąś poezję śpiewaną i zobaczyć, czy ja się w tym odnajdę.
No to jest w ogóle tak, zakładałem, że w ogóle gdzieś tam będziemy w tę stronę szli, jeżeli chodzi o to, bo ty, dla mnie właśnie było to, co ja ci powiedziałem już przed samym podcastem, też o tym dzisiaj rozmawialiśmy, że ta twoja płyta na przykład, taka sama, to ja uważam, że ona mogłaby się składać z 40 utworów i każdy byłby inny, że to jesteś ty.
No tak, to nie byłoby tam żadnych, nie wiem, żadnego, nazwijmy to, nie byłaby jakaś ramowa płyta, żadnych scenariuszy, że na zasadzie, że ktoś powiedział, ma być tak, tyle bądź tyle czasu, no. Po prostu rób co chcesz, na zasadzie, sam sobie to wydam, wypchajcie się, to jest moja płyta.
No. No i też znalazłem taką wypowiedź, nasze życie nie jest proste, szczególnie dla naszych rodzin i bliskich, ciągłe wyjazdy, nieobecność w domu, to wcale nie poprawia relacji z najbliższymi. Jak często muzyk słyszy, znowu wyjeżdżasz, znowu cię nie będzie i tak dalej, no bo to jest... ciężka rzecz do przepchnięcia w życiu codziennym, bo poza muzyką jesteś człowiekiem.
No, wydaje mi się, że już po tylu latach te hasła, jakby te stwierdzenia jakby już minęły. Ostatnio dostałem takie właśnie pytanie podczas wywiadu, na zasadzie jak reaguje na ilość wyjazdów i na moją nieobecność w domu moja córka, jak reagują nasze dzieci. Tak sobie, wiesz, w ogóle tego nie, w ogóle pod takim kątem nigdy na ten temat nie myślałem, bo sobie myślę, no jak, no, naturalnie. Bo wiesz, no to my już graliśmy i dla niej hasło w momencie, kiedy jadę na koncert, jadę do pracy, gdzie tato jedziesz? No jadę, no i kiedy wracasz? Za 4 dni. No to okej, no wiesz, pewnie gdzieś gdybyśmy zabrali, nie wiem, jakiegoś rodzica ze szkoły, od mojej córki, czy to kogokolwiek, wiesz, ktoś pracuje od poniedziałku do piątku i kogoś takiego rzucamy na głęboką wodę, pewnie byłoby to trudne, ale wydaje mi się, że nauczyliśmy się z tym żyć i wszyscy nasi bliscy wokoło również. No. To jest podkreślane już któryś raz, to ale jest rodzaj pracy.
Nauczyliśmy się żyć, no właśnie, no jak się tego uczy? No bo na początku na pewno się kłócisz o to wszystko, no bo ciężko jest mi sobie wyobrazić, że wiesz, jest ten moment takiego, no, że na pewno ten sukces początkowo czuje się, że może być trochę ulotny. No bo czujesz niepewność. To też wszystko musisz nabierać pewności, musisz uwierzyć, że sam na to zapracowałeś, że to jest faktycznie twoje i tak dalej. No to jak się tłumaczy też to? No bo same pieniądze i pewnie popularność nie tłumaczy tego, że ciebie nie ma.
No na pewno nie w pełni. No ale to musielibyśmy właśnie wrócić chyba do początków nawet wspomnianego przez ciebie roku 2006 czy 2005. Mm. No to był czas, gdzie wiesz, byliśmy młodzieżą gimnazjalno-licealną, więc to nie jest tak, że bardzo dużo jest takich jakichś solistów zespołów, które no, zaczynają w poniedziałek, a pół roku później jadą w trasę. My mieliśmy to tak stopniowo, te schodki budowane, jeśli chodzi o naszą karierę, jakby zdobywanie jakiegoś doświadczenia i wyjazdów, że to też jest jakiś element oczywiście szczęścia, że tak nasza droga się ułożyła, ale my w jednym roku wyjeżdżaliśmy, nie wiem, 15 razy, później 18, później 20, mm-hmm. potem skoczyliśmy na tą głęboką wodę. I na pewno to było trudne i tak samo to było bardzo trudne dla nas, jednak taka rozłąka, wiesz, żeby wyjechać i jakby odnaleźć się w tej rzeczywistości, że no... dla innych to się może dawać błahe, ale jednak tęskniłeś nawet i za przysłowiową swoją kuchnią, wiesz. Mm-hmm. Kurde, no zdarzały się takie miesiące, maj, czerwiec, gdy łączyło to się z okresem wynajmowym, że my nie wiem, graliśmy, byliśmy poza tym 13 dni pod rząd, wiesz, plus 11 koncertów. No i co, uczysz się nowego życia. Mm-hmm. My i wszyscy nasi bliscy, którzy zostali w domu, wiesz, nie jesteś w stanie pomóc, zrobić wszystkich rzeczy, które do tej pory robiłeś, no każdy musiał gdzieś się w tym odnaleźć. No a nie było to łatwe, nieraz pewnie powodowało to gdzieś jakieś konflikty i kłótnie, ale...
Wiesz, wokuje ten temat, bo ja pamiętam, jak był u mnie Cortez i opowiadał o tym, że on brał leki nasenne, bo cały czas był na tej wysokiej adrenalinie, na drugi dzień jechał na koncert, to on był budzony przez ludzi, mhm. zawożony busem, w busie jeszcze spał, bo dopiero mhm. potem w pewnym momencie już nad ranem tak naprawdę dopiero zasnął. On nawet czasami nie wiedział, w którym miejscu gra mhm. i on potrafił iść i kłócić się, że jego karta do hotelu nie działa. Okazało się, że to on miał numer pokoju zapamiętany z dwóch dni wcześniej.
Okay.
I też tak sobie pomyślałem o tym, że wygraliście jeszcze więcej od Corteza mhm. w tym sezonie, kiedy nawet on był najpopularniejszy i że to wszystko jest też tak trudne, bo to jest potworne zmęczenie, jest wiesz, dużo facetów, którzy mhm. po prostu się cały czas ze sobą ścierają, wkurzają.
Naturalnie.
Inaczej reagują też na sukces, inaczej reagują na jakieś małe porażki. Mhm. Dla niektórych kończy się cały świat, a jeden potrafi to zracjonalizować i powiedzieć, że tu się nic nie wydarzyło. Dlatego to mnie też zastanawiało, bo w takich sytuacjach też się dużo lepiej poznaje drugiego człowieka.
Wiesz, wydaje mi się, że te pierwsze 4-5 lat po maście, gdzie po prostu ten kalendarz, do tej pory gramy około setki mm-hmm. rocznie, ale wtedy było, że tak powiem, psychicznie najbardziej intensywnie.
Dzisiaj się to śmiejemy, dzisiaj możesz to oswoić.
Tak, dzisiaj mamy już taką, nazwijmy to, higienę pracy.
Mm-hmm. Była... 100 koncertów, higiena.
No, w znaczeniu takim, wiesz, dzisiaj dbamy o sen, jak chłopcy mierzą mm-hmm. jakieś tam punkty za sen na zegarku, to dzisiaj w momencie, kiedy w piątek gramy koncert i mamy do, nie wiem, starówki w danym mieście 200 metrów, mm-hmm. no to dzisiaj nikt się nie zastanawia, gdzie idziemy, tylko pytanie, o której wstajemy. No, mm-hmm. 8 lat temu, no, jakby byśmy wiedzieli, co robimy wieczorem i jak, wiesz, o której kończymy wieczór, więc... I wydaje mi się, że to łączyło się wtedy z takim, wiesz, kompletnym brakiem jakiejś kalkulacji, myślenia i tyle. My po prostu szliśmy w dym, wiesz, po prostu był koncert, nas to tak cieszyło, nas to tak jarało, że w ogóle nie było jakiejś takiej historii, że nas coś przerosło, na zasadzie, że czegoś było za dużo. Mhm. Ja nie kojarzę tych pierwszych 4-5 lat, teraz to oczywiście się zdarza czasami, ale to tyczy głównie samej jazdy, bo jakby ona dobija, jakby ona mnie to z każdym miesiącem trochę bardziej męczy, jakby odciąga od mhm. tego, co robimy, ale wtedy w ogóle... Było hasło, że nie wiem, mamy do przejechania dnia kolejnego 11 godzin w busie, a spaliśmy 1,5 godziny. Typu, co za problem, na co ci wsiadamy, jedziemy w ogóle, wiesz.
To jest młodość.
Tak, w ogóle. Panie kierowco, pierwsza stacja, panie Mirku, tu prosimy na taką małą przerwę, bo tutaj dłuży nam się droga, więc było, takie były czasy. No.
Mm-hmm. Z tej całej też rozmowy bije duża miłość do muzyki. A pamiętasz taki pierwszy twój, ale twój zespół, w którym się zakochałeś. Wiem, że brat był Hey, Metallica, mm-hmm. w domu był Jackson. A co było twoim zespołem, w którym się tak naprawdę zakochałeś, to ty znalazłeś ich muzykę?
Nie wiem, wiesz, no jak masz starszego brata, to autentycznie on w domu narzuca mm-hmm. jakieś takie tutaj no, style, no... tym bardziej, że chcesz go kopiować. No nie wiem, ja byłem mega fanem Golców.
Mm-hmm.
To był taki band, wiesz, ja już wtedy gram na tym akordeonie, w ogóle sobie myślę, trąby, akordeon, ktoś też gra na akordeonie, w ogóle o co kaman jest w telewizji akordeon. No, byliśmy na koncercie właśnie z Bolkiem, z moim bratem w Olsztynie, nawet ostatnio jak się widzieliśmy z chłopakami, to wspominałem, mówię, ja taki tutaj szczyl na zasadzie patrzyłem na was spod sceny z 17 rzędu, wpatrzony w ogóle, ale zazdro, ale w ogóle oni są super, ale bym taki gdzieś chciał, a dzisiaj siedzimy razem, zbijamy piony, więc no, no taki chyba mój zespół, no. Mm-hmm. Dość, i tutaj tego, że wiesz, bram akordeonu, chciał mi kopiować, grać, no, jakieś próby przy lustrze, może tak, może tak.
A w jakim domu dorastałeś?
normalnym, tak, jeżeli w ogóle to jest jakieś ograniczenie, cokolwiek mówi, no to był moment rzeczywiście, znaczy właśnie nie oczywiście, ale tak było u nas, jakby mama była nam bliższa, mi się wydaje, mama była bardziej zaangażowana w to, co robimy, jakby bardziej to wspierała, patrząc tak z perspektywy czasu, wiesz, tata był osobą, która, że tak powiem, już na ostatniej prostej jakby gdzieś tam doceniała, ale to nigdy nie było czegoś takiego, że nie wiem, jakby nie pamiętam, wracając z pamięci do czegoś takiego, że wracam ze szkoły, jak było, bądź jakiś był konkurs, jak było. No nie, tutaj to było mniej wylewności. Mama jakby bardziej się tym interesowała i jakby wspominała, ale tak to było wszystko normalnie. Starszy brat, który wiesz, który nieraz nie żartobliwie musieliśmy się tam potłuc, na zasadzie moje pierwsze przekleństwa mają 10 lat, później były szantaż na zasadzie. Mam na ciebie haka, więc zrób teraz taka, jak głupek to wierzyłem, wiesz, usługiwamy, żeby nie powiedział mamie, że wiesz, że przeklnąłem coś i powiedziałem, ja dole. I on, no i wiesz, ja przez miesiąc słuchaz byłem w domu na zasadzie, przynieś mi herbatę, bo powiem mamie. No.
Ale byłeś wrażliwym chłopakiem?
No wydaje mi się, że tak, no. Wydaje mi się, że tak. Jakby nie lubiłem kłótni, a zdarzało się kłótnie w domu, jak bardzo one mnie dotykały, wiesz, i pamiętam takie nawet sytuacje, w których nie wiem, zdarzała się jakaś gdzieś poważniejsza kłótnia rodziców, nawet nie wiedząc z jakiego powodu, jeśli chodzi o mnie, a mieszkaliśmy w starym bloku i w drzwiach była taka, wiesz, dziurka od kluczy i na zasadzie, wiesz, oni robią jakąś kłótnię, taki, wiesz, wpatrzony, czy na pewno wszystko okej, okay, zestresowany. I wiesz, wchodziłem, żeby to porozbijać. Jakby dotykało mi to bardzo długo, nie wiem. Nie lubiłem smutku, nie lubiłem płaczu, nie lubiłem jakichś takich cichych dni, jakby wiesz, mało rozumiałem, tym bardziej, że nie wiem, mój brat był starszy, więc w momencie, kiedy ty masz 8 lat, on ma wtedy 17, więc wiadomo, że no większe problemy prawdopodobnie są z nim, więc wiesz, no to rodzice z nim się tam mierzyli jakimiś, nie wiem, uwagami, kłótniami, bądź jakimiś akcjami w szkole, a ja sobie myślałem, kurde, że ja bym chyba taki nie chciał być, wiesz, żeby nie stwarzać problemu czy czegokolwiek, więc... Pewnie mama by ci to potwierdziła, że jakby no raczej nie było ze mną problemów.
Tak, bo
raz
mówię,
kiedyś nabroiłem, na zasadzie bez pytania, za jakąś tam pierwszą zarobioną kasę poszedłem sobie kupić telefon. Że koleś go wtedy sprzedał. Nokia 3210. I jeszcze wiesz, głupek, wchodzę do domu bez pytania mamy. Okej, to ja zarobiłem te pierwsze pieniądze gdzieś tam na jakimś graniu. Byłem z moim bratem i taki wiesz, dumny do kuchni wchodzę. Mam telefon. A dostałem taką karę, wiesz, ona w ogóle taka zła, że ja nie spytałem, że ja tutaj sam mam telefon iść oddać, w ogóle kto sprzedał, idziemy na policję, że facet ci to pozwolił. No i miałem taką skruchę na zasadzie. Ale to taka jedyna rzecz, jaką pamiętam, że coś takiego nabroiłem, że ona była tak realnie na mnie zła.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
Ale też uzewnętrzniałeś taką całą swoją wrażliwość jakkolwiek poza graniem na akordeonie, czy nie?
Nie wydaje mi się. Ja w ogóle jestem taką, wiesz, tutaj do tego, żeby się gdzieś uzewnętrznić i coś powiedzieć bardziej, to niekoniecznie.
Bo mieszka...
Raczej duszę to w sobie, no.
No właśnie, bo to też było coś takiego, co gdzieś się przebijało, jak próbowałem się czegokolwiek dowiedzieć o tobie, to że właśnie jesteś taki bardzo mocno... skoncentrowane, wszystkie emocje są skoncentrowane w tobie i zastanawiało mnie, czy jest taki moment, w którym je uwalniasz, ale tak naprawdę je uwalniasz.
Nie wiem, no ja nie płaczę, nie mam jakiejś takiej sytuacji, że wiesz, siedzę sobie w domu i płaczę do rogu na zasadzie, że muszę gdzieś to puścić. Nie wiem, chyba nie zdarzyła się jakaś taka kumulacja, no był jakiś, był trudny moment, w momencie, kiedy chyba naturalnie, że już wtedy, wiesz, pada ci siła, jakaś taki moment, w którym, nie wiem, jesteś w stanie przewalczyć emocje, no, w momencie, kiedy umarł mój tato. Zaraz będzie, wiesz, 2 lata od tej sytuacji i tym bardziej, że ani nie chorował, bo jakby to wszystko spadło na nas od tako, po prostu dostajesz telefon od mamy, że tato upadł i może być różnie, wiesz, ja przejdę trasę ze studia do miejsca, gdzie oni wtedy byli w ogródkach działkowych, kompletnie tej trasy nie pamiętam. Miałem taki dziurę, po prostu ją przejechałem i w ogóle nic do bani. No i to był taki czas, w którym jeszcze na początku starałem się być silny, jak powiedziałem, że tu mama, wiedziałem, wiesz, że córa i tak dalej, że to jest taki moment, w którym jakby też pojawił się moment, że może jednak jeszcze będzie dobrze, mimo tego, że nie wiem, pierwszej doby już, tak powiem, się pożegnaliśmy, mój brat wtedy w ogóle jakiś pozwolili nam wejść wieczorem na oddział, aby jeszcze go zobaczyć, no bo mogło być różnie, mój brat, w momencie, kiedy wyszedłem, mówi do mnie, ty stary, ja cię nigdy takiego nie widziałem, nie? Na zasadzie twój wyraz twarzy był taki, że wiesz, mnie rozłożyło. No i później jakoś taki był wzlot na zasadzie, że pojawiło się trochę radości, tata się tutaj wybudził ze śpiączki, no a później był niestety znowu zjazd i mieliśmy koncert w piątek, dostaliśmy telefon w czwartek, ja pojechałem na jakieś zakupy. Mm-hmm. Wracam do domu, bo tata sobie zażyczył, że mama mu gotowała jakiś tam barszcz. Mm-hmm. No i wiesz, wracam do domu, a mama ten barszcz wylewa. A mama mówi, że no znowu jest kiepsko, nie? No, ja mam z tyłu głowy, że jutro jest wyjazd na koncert, co tu robić? Pojechaliśmy do szpitala, no, taki moment pożegnania i mój brat mnie pyta, wiesz, czy jechać na koncert? Ja mówię, stary, zostań tutaj, jakby sobie poradzimy bez ciebie na jednym dniu czy dwóch, zostań z mamą. No wiesz, ej kurwa, pechowo to była taka historia, że graliśmy koncert pod Zieloną Górą, 7 godzin drogi czy ileś, no i wiesz, na takim stresie jedziesz na ten koncert, no i dostajesz telefon o godzinie 5 rano, no to wiesz, że o 5 rano nikt do ciebie nie dzwoni, że dzieje się coś dobrego, nie? Dostajesz ten smutny telefon, do którego nic nie stanie się przygotować. No i nadal walczę, wiesz, nadal myślę, okej, będę silny. Rozmawiam z mamą, co robić, wiesz, mama mówi, słuchaj, no tata by nie chciał, żebyś wracał, jak jesteś w stanie zagrać. Taki twój zawód. Zagraliśmy ten koncert. W ogóle jeszcze jakiś tam, nie było nacisku ani menadżera, ani tutaj organizatorów, zagraliśmy ten koncert, no i później się, w momencie, kiedy wróciłem do domu, to, że tak powiem, rozłożyło mnie trochę na łopatki, wiesz, potrzebowałem paru takich godzin. No i to jest, nie, się wiesz, wylania tutaj łez i tego, że już mówię, dobra, już tego nie dźwignę. Nie?
No i to jest też taka brutalność tego zawodu. Majka Jeżowska opowiadała mnie bardzo podobną historię do twojej, że zmarł jej jeden z rodziców, ale no, miała koncert. No. I to się wydarzyło też chyba dzień albo w dzień koncertu u niej, albo dzień przed koncertem. I ta cała podjęcie takiej decyzji i tego wszystkiego jest bardzo trudne. A w takim momencie, kiedy wracasz i pękasz, to poznajesz siebie na nowo? Czy nigdy nie znałeś siebie takiego? Czy wiedziałeś podświadomie, że możesz mieć taki moment w swoim życiu, że po prostu to wszystko może puścić?
A wydawało mi się, że jestem w stanie to skontrolować, jakby to dźwignąć. Że sobie z tym poradzę, że jakoś szybko to sobie ułożę. I nie mówimy tu o jakiejś tam żałobie, tylko o tym, że ja sobie, wiesz, szybko to rozdzielę. Dobra, to będzie tak, wiesz, sobie to pokładam w głowie. No nie spodziewałem się, że aż tak się rozkleję, tak mnie to rozbije. No nie trwało to długo i jakby szybko musiałem sobie poradzić, stanąć na nogi, nawet ze względu zawodowo, bo dzień później też jechaliśmy na koncert. No, ale było to nowe takie przeżycie i takie, wiesz, taka sytuacja, w której no, są takie rzeczy, które jednak, jednak nie dźwignę, jakby nie jestem takim chimerem, za którego czasami sobie, wiesz, głowie układam, że okej, ja sobie poradzę z tym, nie wiem, ilość snu czy czegokolwiek. Ja śpię 2-3 godziny, 7 czy 10, czy na zasadzie jest gorszy, czy lepszy, ja sobie potrafię z tym poradzić. No nie, ale wydaje mi się, że to jest, wiesz, to już jest taka sytuacja, której nikt nie przewidzi i w sumie nawet byłoby to głupie, gdybym jakoś miał się z tym mierzyć, się zabierać.
No wiesz, nie, no jasne, że tak.
Żeby tutaj próbować coś robić na siłę.
Wiesz, nawet to maskowanie tego, żeby ludzie, bo ludzie nie wiedzą o tym, co się wydarzyło i ty grasz koncert, no i nie grasz go na smutno.
Poprosiłem na tego mojego menadżera, podczas gdy wychodzimy pierwszego dnia w piątek na koncert, mówię, słuchaj, jak dostaniesz w trakcie koncertu taką informację, na zasadzie nie będziesz mógł sobie z nią poradzić, po prostu zejdź, jakby, nie wiem, nie mów w połowie koncertu, typu zejdę, typu przegadajmy to wtedy, jakby nie zrób takiej historii, że nie wiem, jestem w połowie i będę widział, że jest źle. Wiesz, schodząc ze sceny, mówię, kurwa, na takim stresie, mówię, zejdę i czy coś mi, czegoś mi nie powie, nie? Ale to jeszcze nie było wtedy.
A miałeś w swoim życiu jakieś nieoczywiste autorytety? Kogoś, kto ci coś pokazał, czego wcześniej nie widziałeś, kogoś, kto cię w jakikolwiek sposób zainspirował?
Mój nauczyciel akordeonu na pewno dosyć dużą drogę, taką muzyczną inspirację mi pokazał. Bardzo serdeczna osoba, do której trafił, on był po studiach, a ja zaczynałem przygodę w szkole muzycznej i trafił mu się taki egzemplarz jak ja, który przez 2 lata, wiesz, nic nie ćwiczył. Przechodził na lekcję, a on mówił, ale świetnie, ale zrobiłeś robotę, ale ekstra, jedziemy na jakiś festiwal. Myślę, ja nic nie robiłem, wiesz, w ogóle super. No a potem te role się trochę odwróciły, no bo nie dałem radę dogonić repertuaru i tego wszystkiego, co było w szkole. No a on mnie przy tym wszystkim wspierał, jakby pokazywał drogę muzyczną, pokazywał jakiś taki moment, że nawet jak sobie z czymś nie radzę, to wiesz, pograjmy coś innego, jakby rób swoje i jakby bardzo mocno mi dopingował i kibicował, nawet widzieliśmy się ostatnio i właśnie żartowałem z nim, że no jakby był taką postacią, która pokazywała mi jakoś taką drogę muzyczną i mówiła, że może w tę stronę, może tak, a przede wszystkim nie blokował mnie, wiesz, wielu nauczycieli gdzieś w szkołach jakby nie dają wolnej ręki, tyczy to nie tylko szkoł muzycznej, ale często są te pasy gdzieś czasami blokowane, no nie wiem, ja wchodziłem na matmę i na zasadzie słyszałem, na zasadzie co ducha jesteś nieprzygotowany, czemu? Ja mówię, no bo graliśmy jakiś koncert w szkole czy coś, no ale matma to jest pierwsza tam twój koncert, wiesz, na zasadzie to tak dołuje trochę, no a tutaj masz nauczyciela do akordeonu, do którego przychodzisz, powinieneś dostać dwóje, a on mówi, dobra, siadaj, choć coś innego pogramy, jakby podciągał mnie w tym, no.
A brat mógł być dla ciebie autorytetem, będąc tyle lat starszym? Czy jak to wyglądało? Poza tym, że szantażował cię.
Co, automatycznie się wyklucza jako autorytet, wiesz. Nie wiem, chyba nigdy na niego w taki sposób nie patrzyłem. Wręcz nawet mieliśmy jakąś taką rywalizację, nie on ze mną, tylko ja z nim. I to w ogóle spowodowało start mojej drogi muzycznej. No bo wiesz, on 9 lat starszy, przyjeżdżały ciotki do domu, babcie i na zasadzie Pawełku, ale ty super grasz, a Pawełek na instrumentach klawiszowych grał 3 piosenki, więc był turbo przyklask, a ja młodszy brat 5 lat z boksu, myślę, o co kama, no mówię, gdzie są czekolady dla mnie, wiesz, no. No i moja mama wspomina jakąś tam niedzielę, przy której siedziałem przy klawiszach i melodii Zielony Mostyczek, tak sobie z palca, wiesz, jednym palcem wydukałem ze suku, nie jedząc obiadu przez cały dzień, po prostu się zawziąłem, wiesz, mówię, kurde, nie będzie tak. No więc w zasadzie...
Autorytetem tutaj... nie był, ale był paliwem.
Tak, był paliwem, no. A dzisiaj się tak, a dzisiaj wiesz, no, razem tworzymy zespół i żartobliwie można było powiedzieć, że starszy podstosował się młodszemu, no bo jakby no...
Wygrałeś to. Teraz są wszystkie czekolady.
Teraz ja mówię, albo ćwiczysz, albo przynieśmy herbatę, wiesz.
Z czekoladą poproszę, od cioci. Tak. Ale też właśnie fajną rzecz, że znalazłem, jak się przygotowywałem o stronach internetowych, że jeszcze z tym licznikiem wyświetlałem i z księgą gości, to było doskonałe, bo wychowaliśmy się mniej więcej w podobnych czasach, jeżeli
ale
chodzi o...
Ale lepiej ci powiem, to wiesz, to licznik, księga gości, to w ogóle stronę zakłada mój kumpel z technikum, bo jakby cokolwiek tam potrafi zrobić, mieć taką stronę, na.k9.pl, w ogóle nie wiem, czy to była jakaś tam domena.
Darmowe to było.
Tak, darmowe rzeczy, słuchaj, miałem wtedy, bo to już była chyba trzecia klasa, miałem Opla Astre, jedynkę w kolorze Kalifornii, I tak jak dzisiaj jest rodzaj promocji, no wiadomo jaki, tak co, co zrobiłem z obecnym moim menadżerem, w ogóle z asystentem, znamy się tam dobre 22 lata od pierwszej klasy podstawówki, na szybie z tyłu, na tej Astrze kupiliśmy naklejki, litery i były wiesz www.nak9.pl, jeździliśmy tą Astro na zasadzie do szkoły i mieliśmy taką reklamę na szybie. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, Boże, ale to był wstyd na zasadzie podjeżdżając, jeżdżąc po mieście, taki rodzaj promocji. No, ale licznik wyświetleń, tak, ta księga gości, to przecież to zajarka była na maksa. Zagraliśmy jeden koncert na przykład na miesiąc i sprawdzaliśmy dwa komentarze, ale czat, licznik, ale dzisiaj było 30 wejść. Guzik w sensie nikogo nie interesował, że pewnie 15 nabiliśmy my sami na jakiejś ekonomii czy jakimś tam hotelarstwie, bo tutaj byliśmy w techniku, bo tak, uczyliśmy się nosić bulionówek, ale... No, ale to nakręcało bardzo. No.
A miałeś, jaki miałeś pierwszy kontakt z komputerem?
Rodzice kupili komputer, do którego oczywiście większy dostęp miał starszy brat, bo gdy byłem grzeczny, to mnie wpuszczał, bądź gdy nie byłem jakoś tam niegrzeczny.
Tyran. To był no, tyran.
To był, ale szczęście było takie. Czystym przypadkiem sobie przenieśliśmy komputer do domu z salonu i w środku była gra Colin McRae 1.
Oj.
Stary, w ogóle nieoryginalne, w ogóle ktoś tam pewnie by sprawdzał, a my wiesz... Tutaj zafascynowani rajdami, Hołek od nas z Olsztyna i w ogóle żeśmy tłukli to wieczorami, oczywiście był jakiś tam grafik. Ja nie mogłem, no bo co, no bo to starszy rządzi. Później się los odmienił, ale ja dosyć szybko, ale tutaj akurat on mi pomógł i on, że tak powiem, w to mnie wciągał. Jakby nie miałem takiej zdolności do jakichś pierwszych programów do nagrywania, jakieś wavelaby, nie wavelaby. No i później, no nagrywanie, jakby chyba stąd też wzięła się taka zajarka, nie wiem, byłem w 5 klasie. Może w 6, gdzie mnie dosyć mocno kręciło realizacja, nagrywanie na taki turboamatorski sposób i to też było takie marzenie, by kiedyś, nie wiem, jak zaczniemy koncertować i grać, aby mieć jakieś swoje studio i być samowystarczalnym. Miałem jakieś takie marzenia, jeśli chodzi o firmy, deski, miksery na zasadzie, ale byłoby trzeba mieć coś takiego w domu. I się udało, no.
Bo to też od razu sobie zacząłem poszukiwać tego, że to musiało się zacząć względnie wcześniej. I sam szukałeś też wiedzy, czy to było trochę metodą prób i błędów?
Metoda prób błędów. Nie wiem, 25 lat temu no nie było żadnych tutoriali, niczego takiego, więc jakby no internet też, mama musiała podciąć kabel do telefonu, żeby cokolwiek zadziałało. No to nie było takiej dostępności, więc no... No a do dobra, no to żeby nie było tak strasznie z tym starszym bratem, no tak jak mówię, on był tutaj pomocą i gdzieś, wiesz, w jakichś takich momentach, w których trzeba było pomóc, to jednak był wtedy kochany.
Nie, już wyszedł na potwora. Teraz mu dodałeś jeden dobry dzień na cały rok. No ale dorastaliśmy też w czasach, kiedy telewizja była bardzo mocna. Znalazłem taki wywiad w Polsacie, gdzie mówiłeś o tych polsatowskich Hugo Copter i tak dalej, i tak dalej. Oglądałeś też Idola i Świat według kiepskich. Bardzo ciekawa trójka. To różnorodność.
Nie łączy się to? tylko?
Znaczy tylko stacją. Okay. Te media takie masowe miały jakiś wpływ na w ogóle na ciebie? No bo dużo ludzi MTV oglądało, nie wiem, czy byłeś też dookoła tego wszystkiego.
Nie, nie mieliśmy kablówki w domu, mm-hmm. więc pewnie to też jakoś wpływało na to. No, też nie jestem z tej ekipy, która oglądała Dragon Balla, no bo jak nie było kablówki, to nie było, co to było, jakiś tam RL7 czy coś takiego. No. Połowa klasy przychodziła, mówiła jakiś Dragon Ball, jak sobie myślę, nie wiem, o co w ogóle wam chodzi. Mm-hmm. Nie to moja rzecz. No, moja mama jakieś tam seriale, wiesz, ciągle tłukła, był jeden telewizor, więc jakby no automatycznie gdzieś te rzeczy były gdzieś w domu oglądane, no później, a to już późniejsze lata ten Idol, to już to nie było wcale chyba aż tak dawno, albo ja już jestem tak stary.
Jesteś bardzo młody, bo jesteś tylko trochę starszy ode mnie. Jesteś spokojnie, jesteś piekielnie młodym facetem.
Okay.
Jeszcze całe życie przed tobą, dodajmy, że jesteś singlem, szukasz drugiej połówki.
I nic nie szukam, to dodałeś.
No, to się znajdzie, ja. To się tak. znajdzie.
Więc no i nie wiem, nie, telewizja nie odgrywała jakiejś takiej mm-hmm. ogromnej roli, jakby nie było tak, że nie wiem, siadałem przy tym, jakby był wolny dzień, jakby mnie to tak kręciło, żeby nie wiem, siedzieć, oglądać seriale bądź cokolwiek muzycznego. No to już były czasy, gdzie tutaj wspomniany komputer, jakby tutaj była zajarka, wiesz, no.
W ogóle zobacz, jakie to były czasy, to relatywnie było naprawdę niedawno i tak pobierało się na potęgę całą piracką muzykę świata, która istniała.
Pewnie na miałeś... noc się zostawiało,
tak, nie? Tak, pewnie ja miałem całą dyskografię w ogóle wszystkich ludzi i jak sobie o tym myślę, że miałeś Spotify'a na dysku. To naprawdę jest...
To się zgadza, no.
Tak, tak samo filmy, te wszystkie rzeczy, jak ta konsumpcja tego się zmieniła dzisiaj, że dzisiaj masz to naprawdę na Netflixie tam powiedzmy...
Niewiarygodne, nie?
No, tak.
Tak jak wtedy, żeby złapać jakiś krążek, być w ogóle jakieś nagranie, nie wiem, słyszałeś gdzieś coś w radiu, myślisz, jak to teraz odgrzebać w ogóle, jak to połączyć do tej sznurki, no.
Bo mnie właśnie to zastanawiało w ogóle, właśnie dlatego te pytania o komputer, o te rzeczy, które... miały na ciebie realny wpływ, nie? No bo jak pytałem nawet o taką twoją muzykę, mm-hmm. no bo właśnie to już były czasy, gdzie był trochę internet, gdzie można było trochę poszukać, szukało się po forach tego wszystkiego, bo też na koniec rozmowy właśnie chcę porozmawiać o tym, jak dzisiaj się szuka muzyki, mm-hmm. nie? Że to jest w ogóle bardzo, to się bardzo mocno zmieniło. To tak naprawdę internet był takim bardzo ważnym elementem chyba w twoim dorastaniu, no bo jeżeli w piątej klasie mogłeś już zacząć coś tam grzebać dookoła tego wszystkiego, no to chyba wtedy się tak naprawdę to zaczęło.
No na pewno, no bo wtedy ten telewizor coraz mniej był potrzebny, no bo jeżeli możesz realizować swoje pasje albo je w jakiś sposób rozwijać, no bo automatycznie przychodzi taki moment, w którym, nie wiem, spróbujesz dwa razy coś nagrać i albo po dwóch razach to rzucasz, albo masz ochotę próbować dalej, więc no mhm. mnie do tego ciągnęło. No nie było tak dużo narzędzi jak oczywiście jak dzisiaj, ale ten komputer, no widzisz, nawet chyba sobie nie zdawałem sprawy, jaką rolę odgrywał w takim rozwoju muzycznym, artystycznym, no bo jednak nagrywałem jakieś pierwsze rzeczy, piosenki, robiłem jakieś tam odpały na zasadzie jakieś bzdury nagrywane, jakaś zabawa dźwiękiem czymkolwiek, więc mhm. pewnie nawet tak gdzieś tak podświadomie jakby budowało to jakiś taki rodzaj wizji tego, co bym chciał robić. No,
no i na pewno musiałeś być Tybijczykiem.
Musiałem być.
Tybijczykiem. Grałeś w Tybie?
Nie.
To
nie
była gra naszych czasów takich solidnych, w online się grało.
Tak?
Tak, tak, tak. Zawsze z tych roczników każdego pytam o Tibie, bo ojejku, musisz nadrobić.
Tak? To jest doskonałe. Ja grałem, i to jeszcze online pewnie, mm-hmm. tak? No to nie, ja rzadko, bo wiem, że kumple moi chodzili do jakichś...
kafejek.
Tak, to jest też niezła historia kafejek internetowych, aby jakiegoś tam, więc oni w CS-a grali, czy w cokolwiek, a nie, no to ja takich online'owych rzeczy nie, mm-hmm. to ja byłem fanem Settlersów, jeśli chodzi tylko o grę, to Settlersów tłukłem namiętnie, no.
A wędkowanie to jest coś
tak,
takiego.
Tak, wiedziałem, że to po prostu będzie. To jest historia, no. która bawi wszystkich razy się chłopie. Ostatnio mieliśmy wywiad, zaraz pozwolę dokończyć, ale na zasadzie mieliśmy ostatnio wywiad i ktoś dziś rzucił hasło wędka i wiesz, przychodzi od razu ktoś tutaj z produkcji i mówi, jaką masz wędę, jak wędkujesz i w ogóle, jestem się stary, w ogóle nie wiem, mam tam spławik, coś i tak dalej.
Jakby, no. Skąd to w twoim życiu? Bo podobno jak masz wolny czas, to... lubisz uprawiać różny sport i wędkowanie.
Trochę nagięte w znaczeniu takim, no, relaksuje mnie to się zgadza, mm-hmm. no, nie wiem, czasy dzieciństwa i wakacji, na pewnie jak byśmy wracali do osób w podobnych naszych rocznikach, mm-hmm. no, to spędzałem na wsi moje babci, więc zdarzało się takie, że półtora miecha siedziałem i każdego dnia chodziliśmy na ryby, no, jakby to była nie tylko jedyna odskocznia, mm-hmm. ale pół dnia graliśmy w piłkę, pół dnia chodziliśmy na ryby, a pół dnia siedzieliśmy, mieliśmy chipsy w namiocie i wiesz, oglądaliśmy jakieś filmy na kasetach, które w ogóle przywoził facet, w ogóle miał taką ksywę Major. Przyjeżdżał do miejscowości mojej babci i z domu do domu czerwonym Fiatem, to dziś pamiętam, dużym czerwonym Fiatem, i w bagażniku miał filmy w VHS-ie. Wiesz, raz w tygodniu można było wypożyczyć ci. Nie pamiętam tytułu filmu ze Schwarzeneggerem i z De Niro, on był tam, Schwarzenegger był chyba w ciąży w ogóle, taki, nie wiem dlaczego ten film się tak skojarzył. Mieliśmy go oglądać w kółko, tylko abstyn w ogóle.
To też musiało mieć na ciebie wpływ.
Tak, nie wiem, może dlatego, że tak często go oglądaliśmy, ale nie wiem, co tam takiego były, czy jakieś fajne pielęgniarki, czy coś, no nie wiem. Nie, no i stąd chyba to wędkowanie. No i mieszkam w Olsztynie, do najbliższego jeziora mam jakieś 500 metrów. No i taki ze mnie wędka, że na przykład w ubiegłym roku na rybach nie byłem ani razu. Mimo tego, że te wędki mam w garażu, ale... No ale relaksuje mnie to, no wiesz, serio, w momencie, kiedy już się zbiorę do tego i wstanę o godzinie 3, no bo kompanów w zespole nie mam żadnych, no bo chłopcy mówią, że rzeczywiście jedziemy na ryby, nie ma problemu, weźmiemy grilla, jakieś piwo, to nie mam problemu, pojedziemy z tobą, ale o godzinie 16 i wrócimy o 21, jak jest hasło wyjazd do godziny 3, to nikt tutaj nie jest koleżeński, ale lubię ten moment, w którym, no to jest chyba jedyna też chwila, w której nie biorę telefonu, nie ma internetu, jakby ten czas leci w taki turbo ciszy i mimo tego, że no nikt z kolegów nie chce towarzyszyć, to z drugiej strony cieszę się, no bo jednak byłem już kilka razy, to jednak cieszy mnie ta taka wędkarska samotność, jeżeli tak mogę powiedzieć, no ta cisza i ta natura, bo relaksuje mnie to w pełni. No.
A czeka, samotność w szerszym rozumieniu też potrafi cię cieszyć? Potrafi cię relaksować?
I gdy jestem w trybie pracy, to tak, no. Nie lubię, jak ktoś mnie rozprasza.
Już tak wspomniałeś o tacie, o mamie, teraz powiedziałeś o babci. Jest ktoś, kogo w swojej rodzinie bardzo mocno przypominasz?
Może te wszystkie sobie dziś wiesz jakoś tam razem. Jeśli chodzi o jakąś taką cierpliwość, jeśli chodzi o taką historię, że wiesz, chciałbyś być dla kogoś zawsze dobry. Taka była moja babcia, która jakby do wszystkich była mega serdeczna. To też wspomniane, ty wiesz, wakacje, okres 2 miesięcy, jakby, dobra, takie 6-7 lat tak spędzaliśmy, czy jakieś każde ferie. No, jakby osoba bardzo bliska i oddana, która zawsze wspierała, której zawsze zabierałem akordeon, która zawsze dobrym słowem pomagała i wiesz, mówiła na to, co robię. Zawsze tylko krzyczała, żeby nosić czapkę i nie obcinać włosów, bo będzie ci zimno, ale cała reszta była no, taka bardzo życzliwa i serdeczna, więc no, może ona.
A miał ktoś taki ukryty talent, który dzisiaj widzisz?
Nie.
A twoja córka dorasta w podobnym domu, w którym ty dorastałeś?
Wydaje mi się, że nie. Ze względu, że no tak jak wspomniałem ci na początku, no nie wiem, no mój tata, i to pewnie też wynika teraz, jeśli chodzi o mnie, no jakby nie był tak bardzo zainteresowany mną, w znaczeniu takim oczywiście chciał dla mnie jak najlepiej, ale jakby może nie potrafił i to nie jest tak, że nie oceniłbym go w sposób, że nie bagatelizował to, co robi, ale nie był osobą wylewną. Może gdzieś to w środku przeżywał.
No, ty też nie wyglądasz na osobę wylewną.
Ale nie wygląda na osobę, która gdzieś to, wiesz, dusi, że nie potrafi tego powiedzieć, wiesz. To jakby, no, może czasami był obojętny, albo nie wiem, bo nie potrafił tego inaczej okazać. No. Ja bardzo doceniam wszystko to, co zrobi moje dziecko i jakby bardzo chciałbym być obecny w jej życiu. I to pewnie klasycznie wynika z tego, że jeżeli mi tego brakowało i opowiadam o tym jako taki trochę, może nawet i zarzut, to ja bym takim ojcem nie chciał być. No, więc to pewnie stąd jest moja i nasza ilość, wiesz, zaangażowania do tego, aby tym bardziej łączyć się to też z trudnością dzisiejszych czasów, z tym, że wiesz, no, kiedyś z dziećmi oczywiście trzeba było rozmawiać, ale na nim puszczałeś dzieci i nas na podwórko, jakby nie było problemu, bo hasło, mamo, rzuć 2 złote na oranżadę, będę za 4 godziny. Dzisiaj
4 godziny za 2 złote?
Nie, no, chcesz rzucić 2 złote, na co dzień no, ja wracam za 4 godziny, nie wiesz, a dzisiaj, no i nie było stresu, że wiesz, no coś się tam takiego wydarzy, czy ganianie po osiedlu, no takie było to nasze dzieciństwo, ojciec zespawał mi rower i miałem wiesz, takiego podrabianego BMX-a, no bo jakby nie było możliwości, żeby mi go kupili, a wiedział, że go bardzo chciałem, więc pracę, no to akurat bardzo doceniałem wtedy. No a dzisiaj te czasy są, jeśli chodzi o dzieci, o młodzież, no mega trudne, więc jakby tutaj trzeba trzymać rękę i na pulsie. Ja też, gdybym mógł, to chętnie bym internet dla większości, wiesz, osób wyłączył i sam też bym z niego zrezygnował. Wiem, że niestety tak nie da rady, więc no dbam o te relacje i dbam o to, żeby gdzieś czegoś nie przegapić i żeby czegoś nie żałować i być taką osobą, która, wiesz, no będzie pomagała. No.
Jeszcze wchodzisz teraz w taki wiek, że to bardzo trudne. A córka ciebie przypomina?
wizualnie, no. Charakterem, wiesz co, też jest taka wrażliwa, no, mi się wydaje. Też jest taka, że nigdy oczywiście nikogo nie chce skrzywdzić, wiesz, jest taka, że a to też jest w ogóle też taka paradoksalna sytuacja, ponieważ u mnie w domu nigdy nie było jakiejś takiej czułości zbyt dużej. W zasadzie ja nie jestem nauczony z domu, nie wiem, tulenia, bądź takiej bliskości, takiego dotyku, no więc w zespole to w ogóle ze mnie się śmieją, wiesz, jak ktoś robi z nami zdjęcie, to chłopcy wręcz prześmiewczo obejmują mnie jak do zdjęcia do 8 klasy i wiedzą o tym, że ja się po prostu napinam, że wiesz, że potrafię ugryźć, się zabrać mi te ręce na zasadzie, bo ja tego nie lubię. A na zasadzie tutaj z dzieckiem jest w drugą stronę, no jakby ta bliskość, staram się jej nauczyć i ją tak przyswoić, bo jest to bardzo miłe, więc no... To jest chyba taki klasyk, że wiesz, to czego nie miałeś, bądź to czego ci brakowało, bądź to co oceniasz w kwestii, nie wiem, wychowania czy dzieciństwa, co nie wiem, było nieprzepracowane, bądź czegoś brakowało w domu i dzisiaj patrzysz na to jako sytuację. Szkoda, że tak nie było, no to chcesz to zmienić. No, to
no tak, no nie chcesz na pewno jedyny, zaoferować tego samego, co no. tobie, po prostu czego tobie brakowało. A wrażliwość to jest dar czy przekleństwo?
Pewnie i tak, i tak.
A część...
Ja bardzo lubię no osoby wrażliwe, wiesz, no. Bliżej mi do tego określenia, że to jest, wiesz, że to jest dar. No, dzisiaj w czasach, gdzie gonimy życie, jakby gonimy liczby i cokolwiek, wszystko, co jest, wiesz, gdzie jesteś mało tutaj empatyczny, gdzie drugi człowiek czasami nas po prostu guzik interesuje, więc jednak ta wrażliwość nie jest czymś takim codziennym. To jest rzecz, która powinna być doceniana i której powinniśmy przyklaskiwać się, uczyć tego od drugich osób, więc no, doceniam bardzo wrażliwych ludzi, takich, którzy, wiesz, potrafią być serdeczni, no, cenię te cechy, no, jakby daleko mi do osób, których i dosyć łatwo, wydaje mi się, że jest to do wyczucia, bo czasami możesz kogoś ocenić gdzieś pochopnie, z jakąś taką, wiesz, kalkulacją, że ktoś jest taki super, a po pół godziny czuć, że jednak to jest guzik, prawda, jeśli chodzi o jego charakter. No.
Widzisz jakieś takie talenty już w swojej córce?
Nie wiem, to jest, wydaje mi się, że za wczesny wiek, no, wiesz, chodzi do szkoły muzycznej, gra na fortepianie, nieraz ją katuje. Później się na tym łapie, Boże, myślę, kurde, ona ma 8 lat, wiesz, czy to nie jest tak, że właśnie goni, wiesz, trochę siebie, a czy ja w jej wieku tak nie grałem, tak jak ona dzisiaj. Z drugiej strony, ja chciałbym jej pomóc, no bo mam takie możliwości i jakby wiedzę, jakby ja sobie radziłem sam, jest muzykalna, ale czy ona mi nie powie za, wiesz, za 4 lata na przykład będzie kończyła pierwszy stopień szkoły muzycznej, powie, że ona nie chce. I ja już wiem, że ja to w pełni uszanuję, bo ja też miałem taki wybór po pierwszym stopniu. Czy nie będzie tak, że ona będzie miała 20 lat, czy nie wiem, 30, czy ileś siedzimy i powie, ojciec, nienawidziłam tego ćwiczenia na zasadzie, ale ty mi, nie wiem, zepsułeś dzieciństwo na zasadzie. Nie ma pojęcia, bardzo bym chciał, żeby tak było. No ale ja uważam, że dzieciom w tym wieku, no jakby trzeba pokazywać jakąś drogę, wiesz, no nie będę jej na siłę teraz wrzucam, nie wiem, na grę w piłę, bo nie wiem, bo ja lubię piłkę, no więc na zasadzie, no wrzucam ją w te sytuacje, w których ona... No jakby ma jakieś predyspozycje.
A co byś jej powiedział, gdyby wybrała szkołę hotelarską?
Twoja droga, no jakbym trzymał kciuki, no bym powiedział, że ojciec z takiego wyboru nie był zadowolony. No właśnie, jeżeli masz ochotę...
To jest absurdalny wybór w ogóle. Musisz mnie trochę wprowadzić do tego miejsca. Jak się podejmuje ten wybór?
Turbo głupio, no wiesz, to jest sytuacja jakiegoś koleżeństwa. No wspomniany nasz drugi menadżer Łukasz, mówił serdecznie, przyjaciel, mieszkaliśmy w Księcownie parę metrów. Nie, chodziliśmy do jednej klasy, podstawówkę, gimnazjum, kończyliśmy gimnazjum, no i tam były wtedy te punkty. Składało się, wiesz, dokumenty, tam papiery do jakichś różnych szkół, no i my złożyliśmy jedynka, trójka, to było liceum i technikum. I on z pierwszej listy, tak samo jak i ja, dostaliśmy się do szkoły ekonomicznej na profil hotelarski. Ja też do drugiego tam liceum, on się nie dostał. Czy był na liście rezerwowej, więc wiesz, no wiadomo było, że gdzieś się miejsca zwolnią. No i on tak mówi, ty, no ja się tutaj dostałem, chodź, może pójdziemy razem, może będzie spokój, a ja tak bardzo chciałem iść z nim, wiesz, zostać w klasie i w ogóle mówię, kurde, no może okej, no może to będzie jakiś rodzaj zawodu, wiesz, no to był taki moment, że myślę, no może coś się w życiu nie ułoży, może to faktycznie jest tak, wiesz, no moja mama też tak mi powiedziała, słuchaj, no nie wiem, może nie pójdziesz na studia, albo no nie wiem, muza, wiesz, nie wypali, no to będziesz miał zawsze jakiś zawód, wiesz, no osoby starsze dziś, że tak powiem, daty pewnie też tak niejednokrotnie myślały. No, tylko że my tutaj nie popisaliśmy się zbyt dużą wiedzą, a nazywając to tak wprost inteligencją, bystrością, żeby na przykład nie sprawdziliśmy, co w tej szkole się robi, wiesz, to nie było tylko matmy. My zobaczyliśmy plan i na przykład takie zajęcia z hotelarstwa, gdzie my po pierwszym miesiącu mieliśmy ćwiczenia, że na tacy trzeba nosić bulionówy, wiesz, na szczęście jeszcze wtedy nie z zupą, tylko z wodą, trzeba jakoś super ułożyć 8 bulionówek na jednej tacy i no, z, nie wiem, z jakiejś chusteczki robić tak zwaną, to jest jedyna rzecz, którą pamiętam, czapkę biskupa, którą się tam później ustawia przy tych sztućcach, ja myślę, ale żeśmy się wpieprzyli, nie, wiesz, w ogóle co tu robić, no bo to jest tak, już tak nie ma chyba sensu zmieniać tej szkoły, no bo i tak będziemy rok w tył, no liceum 3, technikum 4, więc jak zrezygnujemy po pierwszej klasie, no to i tak wyjdzie na to samo, mówimy, dobra, to spróbujmy. No i później żeśmy się migali, wiesz, na ten pierwszy rok, później były jakieś praktyki, pamiętam, przez to, że gdzieś już grałem i mieliśmy jakieś tam znajomości, to osoba taka tam zaprzyjaźniona pracowała w hotelu, mówię, słuchaj, potrzebujemy praktyk, no bo każdy gdzieś tam sobie jakiś ułatwił. Mówię, ale może my byśmy na szatni posiedzieli, co? Na zasadzie dasz radę tam gdzieś nas wpisać? Możemy siedzieć wieczorami, możemy, wiesz, rzucać kurtki, oby tylko nie nosić żadnych bulionów, jakby odhaczmy to. No i wiesz, udało się to załatwić, to akurat było super. W momencie, kiedy wszyscy tam gdzieś nosili jakieś bulionowe na praktykach, my we dwójkę, już wtedy trzymiałem auto, a ja wtedy we dwójkę, my we dwójkę, wtedy dwa kompy, Heroesów trójka, imprezy się kończyło druja, my sobie, wiesz, do szóstej tłukliśmy w grę, więc no to jedyne takie posale. Nie, no to głupie było, acz... Na koniec był egzamin zawodowy, którego oczywiście nie zdaliśmy.
Naprawdę?
Nie zdaliśmy, słuchaj, no, żeby zdać maturę trzeba mieć wtedy 30, nie wiem czy to jest tam, trzeba mieć 33%. Mm-hmm. Żeby zdać egzamin zawodowy trzeba mieć 75. Tak, tak. No, no i go po prostu do pół klasy go nie zdało. No. No i można było podnieść taką próbę rok później, a uczciwie się przygotowaliśmy do tego egzaminu, ale po prostu się nie udało. Nie, miałem chyba z 72%. No i rok
później, o Jezus, jak nieszczęśliwy.
No i wiesz... I już byłem wtedy na studiach i mama mówi, ty no może byś spróbował, mówi, co ci szkodzi, jak nie spróbujesz teraz, to już więcej nie będzie szansy, no bo tam zmienisz jakiś program i tak dalej, no i tam dwa dni przejrzałem jakieś dokumenty, sprawdziłem jakieś faktury, coś i tak dalej, wtedy zdałem. I mam dyplom z jakimś tam certyfikatem europejskim, jestem technik hotelarz, więc no, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę tutaj mieć pełnoprawnego hotelarza u siebie, no chłopcy na mnie mówią windziarz, więc to służabym tylko nie miał się bulionów, jak mogę siedzieć w szatni.
Ojejku, to mógłbyś być jakimś tajnym agentem służb i jako hotelarz po prostu w hotelach to robić. Tak widzę ewentualną przyszłość, jakbyś rezygnował z muzyki, ale też powiedziałeś na samym początku tej rozmowy, że nosiłeś akordeon, a inni grali w piłkę, sport to był jakiś element twojego życia, jak dorastałeś?
No, poza muzyką to była druga rzecz, którą oczywiście bardzo lubiłem robić. Raz, że to, wiesz, tutaj gdzieś koleżeństwo, kumpelstwo, ale no mega lubiłem grać w piłę. No. To piłka, to czasy niefajnych orlików, jak gdzieś tylko betonowego boiska. Jakby dzisiaj ja nie biorę swojej piłki, bo i szkoda, bo jest nowa, zaraz, wiesz, łaty odpadną czy coś. Bardzo, bardzo. Później miałem taki moment 3-4 lat, że wciągnęło mnie do kosza. Nawet byłem w jakiejś tutaj kadrze szkolnej, pojechaliśmy, wiesz, ja mam dzisiaj 1,64 m.
Masz warunki, no nie ma żartów.
Tak, no to w ogóle idealny, w piątej klasie też byłem
jak
oczywiście,
ma teraz.
Oczywiście najniższy, ale na którymś meczu jakby mój wzrost pomógł, bo gdzieś, wiesz, jakąś taką zwinnością, a mega lubiłem, no i ten kosz, więc tak, no ale ta piła, no, tłukliśmy w piłkę w każdej wolnej chwili, no więc miałem taki moment, kurde, żalu, może nawet nie do rodziców, ale jakby do sytuacji, w której jestem, myślę, nie rozumiałem tego na początku, mówię, co jest, mówię, ja też chcę iść trochę z nimi pograć, w ogóle, jakie tutaj nuty, jakieś tam, wiesz, koła kwintowe w szkole muzycznej, no, wiem, że oni grają, jeszcze jakiś tam okres jesieni, to tam pal licho, ale wiesz, przychodzi wiosna, wiem, że oni tłuką po 6 godzin, po południu nie mają żadnych zajęć, a to nie były czasy jak dzisiaj, że dzieci są przeładowane zajęciami, po prostu jest od 12 do 20, no wtedy to nie było, no, ktoś tam, kto miał kasę w klasie, jego rodzice, wiesz, ktoś chodził na angielskie, to w ogóle było wow, a reszta co robiła? No grała w piłę i tyle. No.
Tak, tak było, to prawda. Ale jesienią się grało w tenisa stołowego, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u ciebie.
Tak, tak, tak samo. No. Właśnie w tym techniku, 4 lata tłukliśmy w piłkę. No. Były też te czasy, ona się też akurat szkoła chyba niewiele zmieniły, że jakby jedna ogromna sala na X klas, jakby nie było miejsca, więc co? Tym bardziej, że to już wtedy świadomość taka, że no, miałbyś ochotę się nie spocić, a jakie szatnie, jakie prysznice, więc wiesz, w WF pierwszej godzinie uśmiechnie, później siedzisz 7 godzin po meczu w siatki, więc co, tłukliśmy wszyscy w pinglan.
Muzyka ma coś wspólnego ze sportem?
Nie wydaje mi się, jakby, wiesz, to sport kojarzy mi się z jakąś rywalizacją, no muzyki w życiu bym takie nie ocenił.
No ale czasami nie masz tak, że patrzysz sobie, że wydajecie singiel, no i on rywalizuje z tym, co na przykład obecnie jest na rynku, że coś musicie zepchnąć? No, no to ale... sobie, no brzmisz jak gość, który ma dużą analizę też poza tym, że kochasz tworzyć, wydaje mi się, że bardzo dużo analizujesz. Mogę się mylić.
No, sprawdzam liczby, wiesz, jakby oczywiście, że to ceniam, ale jakby to sport bym tego nie porównał, bo wydaje mi się, że nie wiem, jak jesteś słabo strzelasz karny, to jesteś w stanie wyćwiczyć i na nie wpłynąć, żeby spróbować do kogoś dorównać na serii. A co zrobisz tutaj przy piosence? No, jakby, no, już cytując, wiesz, tę polską jakąś komedię, no nie znajdę tych ludzi, jakby nie będę im kazał słuchać tej muzy, więc no okej, interesuje mnie to, ale to bardziej, żeby wyciągać jakieś wnioski, bądź myśleć, może trzeba to zrobić tak, ale żeby się nie naginając, że może coś to przyniesie, ale z drugiej strony mamy na to wpływu, no.
A popularność była dla ciebie kiedyś ciężarem?
Nie, nigdy. Nigdy. Jakby przez to, że no, też chwilę o tym rozmawialiśmy, że mało o nas, jeśli chodzi o Aneja, czy też o mnie, mało ludzi o nas wiedzą. Wiesz, no, nie mam problemu z tym, żeby pójść nawet zdarza mi się jakieś dziura na kolanie w dresach, pójść do sklepu, wiesz, u nas. Jakby nigdy to nie ciążyło, nigdy nie żyliśmy jakiejś takiej presji, nawet w takim największym piku, że jakby, nie wiem, ktoś nas obskakiwał, nie można było wyjść na miasto, bądź, nie wiem, zjeść, bo jest to uciążliwe. Nie daliśmy nikomu nigdy wejść do przysłowiowo, wiesz, do kuchni i wszyscy nas kojarzyli przez muzę i też wydaje mi się, że ludzie akurat też ci, którzy mieli ochotę z nami, nie wiem, zrobić zdjęcie bądź spędzić z nami jakiś czas, jakby to rozumieli i też to bardzo mocno szanowali. To jakby ja to odbieram jako atut i nie jedni tak mówili, że no bo jesteście normalni po tylu latach, w ogóle nie daliście, nie pokazujecie co jecie, ani na zasadzie, wiesz, typu czym jeździcie w ogóle. Mnie to grzeje, nie?
Bo mi się też ten dysonans taki, bo byliście bardzo blisko ludzi, a zazwyczaj, kiedy ktoś jest bardzo blisko ludzi, to przestaje być szanowany przez ludzi, bo to tak jest trochę niestety, że czym bardziej się spoufalasz, tym mniej po prostu wtedy się okazuje szacunku, a u was tego szacunku było cały czas jest bardzo, bardzo dużo, a wydaje mi się, że cały czas jesteście bardzo blisko ludzi. Zresztą był taki wywiad, gdzie mówiłeś, że tych takich stałych fanów to nawet na backstage zapraszacie. No. To są rzeczy, które też mi tak właśnie pokazywały jakąś taką ścieżkę tego, co ci powiedziałem przed podcastem, że dla mnie to, jak traktujesz innych ludzi, dużo mówi o tobie, albo mówiłeś o tych ludziach, którzy no powiedzmy na 60 koncertów są na 40.
No niezłe to jest. Potrafię z dnia na dzień przejechać 600 kilometrów, no w ogóle szacun dla nich, ale no, zgadza się. No ja pamiętam, w ogóle jest taka dziewczyna Agata, no, ona miała chyba z 12 lat, w momencie, kiedy wiesz, mieliśmy drugi rok Mazbijnej Muzyki, przychodzi do garderoby kierowca. Mówię, że tu w pierwszym rzędzie jest taka dziewczynka na zasadzie, że w ogóle tak was kocha i na zasadzie trochę nie wiem, co zrobić. Ona tak mnie prosi, czy mogłaby się z wami poznać, a my wiesz, my jakby nigdy nie mieliśmy z tym problemu. I na zasadzie jest klasyczne nasze hasło, wiesz, wtedy zespół odpowiada, dobra, dawaj ich, wiesz, tak by w ogóle zero problemu. No i historia z nią jest to tyle taka cudowna moim zdaniem, że no, Agatę pamiętamy do dnia dzisiejszego i widzieliśmy z nią się nawet w styczniu na jakimś koncercie kolędowym, no bo Agata już dzisiaj mamą, wiesz, przychodzi na taki koncert już ze swoim tam dwuletnim chyba synkiem, no i wiesz, i to koło tutaj krąży na zasadzie. Ona mówi, ale ja pamiętam, Boże, to była dla mnie taka chwila, a dla nas to jest taka rzecz, no, wzruszająca, że my do tych ludzi zawsze z taką serdecznością byliśmy zawsze tutaj otwarci, do granic takich, wiesz, których gdzieś ktoś nie chce czegoś przekroczyć, jeżeli ktoś nie chce wejść w jakąś taką twoją prywatność, no bo może być jakieś takie sytuacje, że wiesz, ktoś chciał z nami tutaj się przyjaźnić jakoś interesownie, albo po prostu, nie wiem, ktoś chciał trochę za dużo o nas, powiedzmy, wiedzieć. Może nawet nie w znaczeniu jakimś takim wścibskim, ale no jakby no my dosyć mocno trzymaliśmy taką granicę między tym, co jest, że tak powiem, do kontaktu z fanami, czy z publicznością, a tym, co jest nasze i busowe. No.
Wspomniałeś też już o programie. Wyobrażasz sobie siebie jako jurora takiego programu?
Ciu.
Dlaczego?
W życiu bym się nie odważył, jakby komuś, wiesz, dać jakąś radę, kogoś pouczać. Nie czuję się osobą adekwatną do tego, która ma takie doświadczenia, nie takie moce, aby, nie wiem, komuś zwrócić uwagę, jeżeli, nie wiem, taki program by się nazywał. To ostatnio ktoś też nam to spytał, czy ja z Mynie moglibyśmy siąść na fotelu, wiesz, jurorów zamiast przykład Barona i Thompsona. Brychamy, bo Myniek jest taki sam. Mówimy, no jak program będzie nazwany Dobre Miśki, to możemy iść, wiesz. No. Tu byśmy się odnaleźli, ale tak, żeby kogoś ocenić, co? Kompletnie bym sobie nie poradził.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Ale w tych programach chyba dzisiaj tak jest taka narracja, że raczej mówimy tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy, wzruszamy się. Znaczy już nie jest tak, jak było kiedyś w Idolu. Idol był brutalny.
No.
Raczej dzisiaj, gdyby coś takiego
też
było,
się,
to
byś zabili. Wydaje mi się, że patrząc na te właśnie programy, o których wspominasz, Idol, raz, że był na pewno bardziej brutalny, ale nie wydaje mi się, że to były takie czasy nazwijmy to, mocnej edycji cięcia. Dzisiaj pewnie większość jest gdzieś jakoś tam produkowana, mm-hmm. więc może tak, tak może tak. Tak, tak. Więc jakby to jest, moim zdaniem, wiesz, mija się z celem. No jakby, jeżeli ktoś ma predyspozycję do tego, żeby być jurorem, trzeba być jakoś charyzmatyczny, trzeba być jakoś tam ciekawy, no bo jednak to jest telewizja, ale też być, moim zdaniem, mieć jakieś osiągnięcia, być jakąś mm-hmm. tutaj postacią. Więc nie
wiem. No to trzeba mieć wiedzę.
No wiesz, co, nie wiem, miałbym pójść do Voice'ów i na przykład być jurorem, więc automatycznie później trenerem. No a ja ci tu pół początku mówię, że ja sobie średnio, wiesz, średni ze mnie śpiewak na zasadzie, czuję jakiś mm-hmm. pewien komplet.
Ale zobacz, jak optymalizujesz to, no bo to nie chodzi o to, żeby być najlepszym, no bo wielu ludzi no, jest dużo lepszych od mm-hmm. ciebie i ode mnie w tym, co robimy, ale oni nie osiągają sukcesu. To w życiu nie chodzi o to, żeby być najlepszym, tylko żeby najlepiej wykorzystać to, co dostaliśmy od losu.
No to się zgadza, ale no gdybym właśnie miał być nawet i nie najlepszym i łączyć to z jakąś postacią, wiesz, czy osobą jurora, no to ja bym tu się po prostu z tego względu pewnie nie odnalazł. No.
Mm-hmm. Też zastanawiało mnie, jak się zmieniła w ogóle muzyka popularna od tego momentu, kiedy wy weszliście na ten rynek muzyki popularnej, do tego momentu, w którym spotykamy się dzisiaj. Widzisz duży rozstrzał? Albo że dużo ludzi też przepadło już od tego czasu?
No zespołów na pewno. Mm-hmm. Dzisiaj no, mało powstaje bandów, które jakby są dużą ekipą. No jakby, no, pewnie dzisiaj kalkulacja...
To się nie opłaca.
No tak, to się po prostu nie opłaca. I pewnie jest taka kalkulacja, po prostu łatwiej dziś wypromować jedną osobę. Instagram, TikTok, Facebook, cokolwiek. Mm-hmm. Wiesz, no, buduje się nazwiska, szuka się dziś wokalistów, nas ktoś pięknie śpiewa, więc znajdziemy osobę, która napisze. Jakby, nie wiem, wstawisz, masz super profil na Instagramie, jakby czasami guzik, albo nawet i w wielu przypadkach guzik kogoś interesuje, wiesz, jaki to jest rodzaj muzyki, no liczy się jakaś kalkulacja jednej, dwóch piosenek, no. My jesteśmy z tych czasów, gdzie jeździło się po klubach, wziął się swój sprzęt, zdobywała się publiczność, też był jakiś taki tutaj rodzaj pokory i tego wszystkiego, więc no... Więc zmiana moim zdaniem jest bardzo duża, ja jakby nie... Dla mnie artysta, no może niekoniecznie, że musi zawsze sobie tworzyć, ale no wiadomo, że ten, który sobie tworzy, pisze, jakby jest to bardziej wiarygodne. Ja też lubię zespoły, mm-hmm. ja lubię te, wiesz, te ekipy, ja lubię ten taki, ja lubię te początki, lubię jak zespół czy artysta ma jakąś taką historię, ma jakieś takie wspomnienie, że nie wiem, z kimś rozmawiasz, no my to zaczynaliśmy w garażu, na zasadzie był jeden piec, na zasadzie czyjś ojciec przywiózł perkusję, my taki, wiesz, i to szło w przód. No jakby ja to doceniam, bo jest to jakby jakaś taka prawdziwa droga do tego, aby później znaleźć się w miejscu, którym osiągasz jakiś sukces, no i zdobywasz ze sobą jakieś grono fanów, pokazujesz się, też ta muzyka wtedy się zmienia, a dzisiaj jest bardzo dużo takich tworów, ja, że tak powiem, nie przepadam za takim rodzajem tworzenia muzyki, gdzie wtedy tej muzyki jest praktycznie zero. To jest jakaś kalkulacja, dostaniesz piosenkę świetną, ktoś świetnie śpiewa, no przecież osób śpiewających rewelacyjnie, świetnie wyglądających jest dużo, no ale zazwyczaj się tacy artyści no nie utrzymują, no bo to jest chwila, nie?
No i też zobacz, masz ten taki czas do popełniania błędów, próbowania, trochę mocowania się z innymi, podglądania innych ludzi, zupełnie też dorastania dookoła tego wszystkiego, do tego, co jest dobre, co jest niedobre, żeby wiedzieć same, żeby mieć jakąś wiedzę, a nie korzystać tylko i wyłącznie z wiedzy zewnętrznej, bo jeżeli korzystasz z wiedzy zewnętrznej, nie posiadając żadnej wiedzy, to wszystko wydaje ci się bardzo i to bardzo dobre, no i też łatwo po prostu zaufać komuś, kto właśnie zrobi z twoich 5 minut faktycznie 5 i wyciśnie je do końca. No zobacz, jak dzisiaj pojawia się też dużo influencerów w muzyce, bo też technologia na pewno pozwala na to, że naprawdę technologicznie jest w stanie każdy dobrze zaśpiewać.
Się zgadza, no kiedyś, wiesz, kiedyś też były możliwości, jeśli chodzi o tuny i tak dalej, ale no nikt w taki sposób nie myślał dzisiaj, nie wiem, nawet jak my robimy płytę i dostajemy jakąś zwrotkę, że ten wokal trzeba wyprodukować inaczej, myślę, znaczy wyprodukować inaczej, na zasadzie, no, wiesz, stoi artysta i nawet jak dziś przefałszuje, ale na zasadzie są w tym emocje, na zasadzie to guzik mnie interesuje, wiesz, że nie wiem, to gdzieś tam trochę nie stroi, a są jakieś... Czasami zdarzały się jakiś taki klucz piosenek, że nim to musi brzmieć tak, albo wyprodukowane tak. No i jakby ja właśnie takiego rodzaju muzyki, stylu myślenia, produkcji, jakby to kompletnie do mnie nie trafia, no. Jakby artysta, który przejdzie jakąś drogę, tak jak powiedziałeś, popełni jakieś błędy, z czymś się zmierzy, będzie miał jakiś taki naturalny moment szczęścia, jakiegoś sukcesu, a później, wiesz, pół roku dołu, wiesz, padasz w dół i sobie myślisz, kurde, może to nie ma sensu, może coś zrobiliśmy źle, może spróbujmy tak, no jakby szukasz, no. Sytuacja, w której dostajesz piosenkę, pięknie śpiewasz i idziesz na 5 minut, no jakby jest najłatwiejszą rzeczą, ale moim zdaniem to, wiesz, nie łączy to się z jakąś taką artystyczną podróżą. No jakby to jest taka chwila. Nie?
Wasza nowa płyta teraz, która wychodziła, ona się zmieniała razem z wami, czy razem też z oczekiwaniami słuchaczy? No bo na koniec ona też ma trafiać do innych ludzi.
Mhm. Wiesz co, no, było takie założenie, aby ta płyta była inna. Mhm. Tego, co robiliśmy. Było założenie, żeby to było gdzieś jakieś bardziej, powiedzmy, nowoczesne, bo to nie może brzmieć jak klasyczny NA, bo może to się przejadło, bo jest x takich komentarzy, więc spróbujmy zrobić może z kimś innym, może jakiś producent by się do tego dołożył, albo no nie wiem, nie bądźmy tacy alternatywni w brzmieniu i tak dalej. No i oczywiście podjęliśmy próby. Skończyliśmy klasycznie, no więc jakby i tak skończyło się to, wiesz, tak jaki był nasz punkt wyjścia, ponieważ no chyba to jest najbardziej szczere. No jest tam jakiś, wydaje mi się, odczuwalna świeżość. Nie wiem, dołożyliśmy trochę elektroniki na tyle, ile ją uważamy, na tyle, ile czujemy, że ona ma miejsce przy takim rodzaju muzyki. No ale musiał to być chyba nadal NA. Tutaj nie ma żadnych jakichś takich zwrotek. No i to też moglibyśmy właśnie wrócić do tego, co rozumiem przed chwilą. Pewnie gdybyśmy chcieli być w topce radiowej i słuchając, nie wiem, jakichś, to nie lubię tego określenia, tanecznych piosenek, bo byśmy powiedzieli, ej, no my potrzebujemy piosenki do radia, bo na zasadzie gramy mniej, albo na zasadzie nie wiem, wytwórnia, bo cokolwiek tego wymaga, to idźmy do jakichś trzech nazwisk, które dzisiaj tworzą i będzie super. No. Jakby ja tego nie kupuję, więc my żeśmy też taką drogą nie poszli. Wydaje mi się, że bardzo dobrze, że tutaj ta szczerość i to, co robimy, jest bardzo charakterystyczne i charakterystyczna, więc ta płyta jakby odbije się szerokim echem. Tego nie wiemy, no. Czy byśmy chcieli, oczywiście. Czy chcemy, żeby spodobała się fanom? No pewnie, żebyśmy chcieli, no bo robimy coś dla siebie, ale robimy też coś dla nich. No ci najwierniejsi, wiadomo, że są też na dobrą sprawę najbardziej szczerzy, no i spływają już komentarze, że wiesz, no nie spodziewali się kilku tam rzeczy, kilku piosenek. Pewnie tam niejednym zaskoczeniem jest duet z Kwiatem Jabłoni. No ja jestem z tej płyty bardzo dumny. To był rok takiej pracy, której było bardzo dużo, bo rok ubiegły, wiesz, koniec stycznia i rozmawiam z moim menadżerem, mówię, słuchaj, no mam potrzebę, żeby nagrać płytę. Że jednak to już jest taki moment, że raz, że tej płyty dawno nie mieliśmy, a dwa, po prostu chyba już chcę. No, był jakiś kolendowy, był jakiś taki odskocznie. No i jakby patrzymy w taki tutaj plan i grafik tego, kiedy i jak, mówi, słuchaj, no to sensownie by to było wydać, nie wiem, powiedzmy w przyszłym roku, ale umówmy się, jakby nie róbmy nic na siłę, jeżeli, nie wiem, do powiedzmy końca kwietnia nie będzie piosenek, które uznajemy jakoś razem wersję w takich w fazach, wiesz, demowych, że to nie pasuje albo to jest na siłę, to jakby tego nie robimy. No i nam jest zadziałało to pewnie trochę jak płachta na bekę, sobie, dobra, czy jest taki tutaj rodzaj rywalizacji, ktoś to musi sobie wygrać. A sobie mówię, okej, to próbuję, nie? Ale sobie myślałem, okej, no faktycznie nic na siłę na zasadzie. No, stworzyć piosenkę czasami jest łatwo, ale sam potrafię obudzić się rano, powiedzieć, że dramat do kosza. A to był jakiś taki czas, ale to chyba właśnie wynika z tej potrzeby, że jednak chciałem, że przez dosłownie 4-5 dni powstało 17 piosenek.
Czekaj, 4-5 dni, 17 piosenek?
Myniek dołożył się, Basita też ze 4 dołożył, no i przeciągu takich, wiesz, tam całego tygodnia było takich zalążków, zwrotka, refren na zasadzie, no.
Ja naprawdę nie żartujesz, jeżeli chodzi o temat pracy.
No ale wiesz, no to nie jest sytuacja taka, że no jesteśmy w stanie to przewidzieć, no bo nie wiem, gdybyś mi dzisiaj powiedział, okej, to skoro tak pracujesz, to zamknę ci tu na 2 dni, ciekawie ile stworzysz, no coś pewnie bym stworzył, ale nie wiem, czy tyle.
Może 2 razy więcej.
Może, no.
A dlaczego zmieniliście wydawcę?
Wiesz co, no chcieliśmy, aby ktoś się na nas spojrzał z innej perspektywy, żeby ktoś jakby powiedział, chłopcy, jak idzie nowa płyta, to może trzeba ją zrobić tak. No my jesteśmy od początku naszej działalności samowystarczalni, tacy często, patrząc po latach, tak wiesz, kopiemy się w własnym sosie na zasadzie, trochę się klepiemy czasami po głowach, jakby mamy takie opinie, osądy, jeśli chodzi, może zrobić to tak, może tak, w jakimś tutaj wąskim gronie. A skoro stwierdziliśmy, że idziemy z nową płytą, że może chcemy coś zrobić świeżego, coś innego, to może niech ktoś powie z boku, że ej, no super to, ale to jest beznadziejne, abyśmy powiedzieli, nie, no to jest ekstra na zasadzie, więc też chcieliśmy posłuchać osób zewnętrznych i też zmierzyć się z tym, no bo przez te, nie wiem, już te 13 lat po maście, no jakby sami decydowaliśmy za siebie i jakby jeżeli mieliśmy jakąś różnicę zdań, to potrafiliśmy się dogadać, ale nigdy nie było to na tyle jakby zgryźliwe, złośliwe, że wiesz, że to powodowało jakieś kłótnie, bądź na zasadzie jakieś nieprzyjemności. Tutaj byliśmy gotowi na to, że nie wiem, idziemy do dużej wytwórni i oni mówią, dostają cały krążek 17 piosenek przez 4 dni, wiesz, i jestem gotowy na to, że oni odpowiedzą wszystkie do kosza. Tak, słyszałem takie historie, myślę, dobra, jak tak powiedzą, to do nich nie idziemy. Ale tak nie powiedzieli, więc... No ale dużo rad nam... Dużo słów podpowiedzieli, co i jak zrobić. Szczególnie w kwestii, nie wiem, jakiejś takiej graficznej, okładkowej, też instagramowo-internetowej, tutaj takie rzeczy. No, ja już chyba dzisiaj wspomniałem, że jak gdybym mógł, gdyby to było możliwe w dzisiejszym zawodzie, nie, a nie jest, no najchętniej Instagram, Facebook i takie rzeczy bym skasował, nie? Czy jakieś TikTokowe rzeczy, jakby kompletnie się w tym nie odnajduję.
To pewnie, nie, no właśnie chciałem powiedzieć, to pewnie świetnie się odnajdujesz, kiedy promuje się muzykę przez TikToka. Akurat w Uniwersalu już nie, ale jednak były te czasy bardzo całkiem niedawno, kiedy promowało się muzykę na TikToku.
Zadaniowo do tego podchodzę, wiesz, to jest historia, w której ja po prostu wiem, że muszę. Ja nawet zdarza się tak, że sobie zapisuję na kartce, że taka kartka w kuchni, ale czy to powiadomienie, przypomnienia w telefonie, który jest X, na zasadzie musisz nagrać dzisiaj TikTok, albo nie wiem, musisz zrobić rolkę, nie? Jestem się, kurde, no dobra, no to... To robimy, no. Mm-hmm.
To przechodząc jeszcze do tej płyty, które utwory są na niej takie ci najbliższe? Co jest twoją topką?
No, wspomniany duet z Kwiatem Jabłoni. Mm-hmm. No raz, że oni tutaj dołożyli tych dźwięków i tego, że to się w ogóle udało. Ja w ogóle w to nie wierzyłem. My się poznaliśmy tam z 3 lata temu i sobie myślę, chłopcy też słuchając wszystkich wersji demo mówią, że no jeżeli duet, to jeżeli Kwiat Jabłoni, to tylko ta piosenka. No i to jest też w ogóle najbliższy mi numer, no bo jest numer, wiesz, najbardziej szczery. Ja to w ogóle po raz pierwszy odważyłem się cokolwiek napisać w warstwie tekstowej. Mm-hmm. No i to jest numer, który był, wiesz, pisany tutaj przy wpływie tych emocji i tego smutku, tej stracie, jeśli chodzi tutaj o tatę, więc to jest taka piosenka, która jakby oddaje moment tego... No, tych trudnych chwil, więc to jest dla mnie taki top chyba piosenkowy i tutaj, jeśli chodzi tekstowy, mimo tego, że nie ma tam nic energetycznego. No i też piosenka chyba Misja, Nowy Plan. Tutaj też pokusiłem się o napisanie kilku słów, jakby podsumowanie tego wszystkiego, jak zespół przebył drogę, że nie zawsze bywało kolorowo, nie zawsze ludzie o nas przyjemnie i miło mówili o nas, a my potrafiliśmy jakby takie te gorsze momenty, gorsze chwile, czasami gdzieś jakiegoś hejtu, czasami słusznego, czasami mniej, jakby trudnych momentów potrafiliśmy przetrwać między sobą. Brniemy dalej, więc no, jakby ta misja trwa.
A trzeci, który miałbyś wymienić? Bo wymieniłeś na razie dwa moje, jestem trzeciego, bo ja wiem dokładnie, który jest moim trzecim i zastanawiam się, czy powiem o tym samym.
No, bo ja bym powiedział, że Domyśl chodzi o mnie, no. To jest dla mnie piosenka też taka bardzo bliska. Tekstowo też, że tutaj mnie nie opisał, nie ma to żadnego znaczenia, kto. Jakby ona oddaje taki moment i chwilę takich wspomnień, miejsca, w których wiesz, w których się wychowujemy i co jest, że dla nas ten moment pochodzenia, miejsca zamieszkania i w ogóle takiej całej tradycji jest istotny. A dwa, no to jest piosenka stylistyczna i muzyczna właśnie, gdy pytałeś gdzieś o jakieś takie, jakbym chciał brzmieć, trochę w którą stronę miałbym robić coś solowo, to jest takie moje granie. Tam są górale, tam są skrzypce. Ja bym chętnie, wiesz, dołożył kontrabas, cymbały, jakby powyjmował z tym trochę tego i bym chętnie tak pograł i zrobił gdzieś kiedyś może taką całą płytę. I wiesz, 13 takich piosenek z radiowymi singlami, zmiana muzy w RMF, FZC i w ogóle takie numery. Nierealne.
Powiedziałeś o tych dwóch piosenkach, które bardzo mocno oddają rzeczywistość. No to jakie znaczenie ma dla ciebie autentyczność w muzyce?
Bardzo dużo. Jakby ja nie kupuję, wiesz, tutaj sztuczności w... I jeśli chodzi o tworzenie, no więc to wydaje mi się, że mamy ten komfort i tą taką wygodę, że, ale to też się łączy z jakimś takim, nie wiem, z jakąś taką umiejętnością i talentem, że zawsze tworzyliśmy sami. Dla mnie to jest bardzo autentyczne. I tutaj też, jak ci wspomniałem o jakichś producentach, czy o tym, że ktoś mógł napisać, nie, bywał jakiś taki telefon, że mamy dla was piosenkę. Myślę, dobra, z ciekawości sprawdzę, co wiesz, co ktoś mógłby pomyśleć o nas, jak słyszysz hasło, więc jak ktoś stworzył, ciekawe, jaki dałby numer, wiesz, myślę, kurde, albo jestem nieobiektywna, bo to kompletnie nie dla nas, myślę, Boże, to wiesz, to nie to granie, nawet jeżeli ktoś powie, że to jest super, to ja bym się w tym nie odnalazł, więc dla mnie autentyczne dźwięki, to co wypływa od artysty, to, że wchodzisz na scenę, bądź puszczasz płytę publiczności i właśnie ktoś cię pyta, czy jesteś z płyty dumny, a ja mogę w 100% powiedzieć tak, jestem z tej płyty dumny, ma ogromne znaczenie.
A masz jakąś taką twoją ulubioną piosenkę, ale nie stworzoną przez ciebie, innego artysty?
Innego artysty? No ja to jestem fanem takim ogromnym tej płyty Kai z Bregowiczem. jakby wydaje mi się, że nawet nie mógłbym zawężyć tego i odpowiedzieć do jednego pytania, jakby ta płyta w postaci winylowej, jakikolwiek inny jest u mnie w domu, jakby to jest chyba najczęściej słuchany krążek przeze mnie w życiu, który w ogóle przesłuchałem, więc chyba do tej płyty mam największą jakąś taką miłość i oddanie.
Mhm. A masz taki tekst, który jest na jakiejś piosence i oddaje najbardziej ciebie? Że na przykład czasami słuchasz sobie tego i to jest aż niemożliwe, że ktoś tak dobrze napisał o tobie albo o twoich emocjach?
Nie.
Bo ja zastanawiałem się w ogóle, czego ty szukasz w muzyce, jeżeli to jest cudza muzyka.
Wiesz co, no, ja bardzo lubię melodyjne granie. Mhm. Jakby ja średnio się odnajduję w tym, gdzie nie ma melodii. I to nie jest tak, że ja nie wiem... Nic, jeżeli ktoś nie gra jakąś skrajną alternatywę, czy jazz, czy cokolwiek, bądź, nie wiem, jakiś inny gatunek muzyczny, na zasadzie ja to bagatelizuję, ale na zasadzie, no, dla mnie jednak ta melodyjność i te emocje, w momencie, kiedy słyszysz jakiś wokal, czy ja to rozumiem, czy nie, bo ja bardzo dużo słucham jakichś takich rzeczy, czy Spotify, czy na YouTubie, jakichś wschodnich, nie wiem, Mołdawii, Bułgarii, takiego grania, wiesz, kompletnie nie wiem, o czym oni tam śpiewają, ale na zasadzie to są takie momenty, w których łapę mnie ciarys, myśli, to jest to, co w muzyce jakby mnie dotyka, ta wrażliwość, to, że te dźwięki potrafią mnie tak wciągnąć, że ja, nie wiem, robię sobie kawę, jednak przystanę i sobie myślę, ale tam jest bagaż, wiesz, takich emocji i tego, że muszę siąść i jeszcze raz tego posłuchać, jakby wgłębić się w to, co jest w tych dźwiękach, no bo słowa oczywiście też potrafią i są kluczowe i potrafią jakby wciągnąć się w daną historię, ale dźwięki również. Jakieś solówki czy jakieś fragmenty takie wstępu czegokolwiek potrafią zbudować historię i muzyka też potrafi jakby narysować taki, no, taki piękny obraz różnych rzeczy, więc no.
A jak ty widzisz obraz muzyki w przyszłości? Dla całej branży, no bo to, o czym rozmawialiśmy, że kiedyś tej muzyki się szukało po jakichś forach, potem był YouTube, gdzie była bardzo duża dostępność do tego, że mogłeś trafić na coś przypadkiem. Dzisiaj wydaje mi się, że eliminuje się dość mocno ten element przypadku.
No tak, no dzisiaj możesz posłuchać tak dużej ilości muzyki w dowolnej chwili, jest to tak łatwo dostępne. Akurat to uważam za plus, że mamy takie możliwości techniczne. Ale czy muzyka, nie wiem, biegając w przód, czy na jakiś sposób się zmieni bardzo dużo, teraz się mówi o tej sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o pisanie, wiesz, piosenek, no, czy to będzie miało jakiś wpływ na jakąś zmianę muzyki, dostęp i w ogóle, no, mam nadzieję, że nie.
Ale słuchałeś piosenek robionych przez sztuczną inteligencję?
Nie, nie słuchałem.
A to ja słuchałem i to jest niepokojące.
No, ale często o tym rozmawiam w busie, że jakby może jesteśmy w tym naiwni, ale wydaje nam się, że nie uda się tego zastąpić, wiesz, że okej, że to będzie świetne i na pewno to będzie super opcja do, nie wiem, do tworzenia muzyki, do jakichś reklam, jakichś jingli, spotów, czy nawet może muzyki nieraz filmowej, żeby zrobić podkładkę, ale jeśli chodzi o takie piosenki, oddanie takich 100% emocji, może kiedyś odmienię zdanie i może to się odwróci, ale no uczciwie to, jeżeli mógłbym, wiesz, mieć na taki wpływ i decydować, czy chciałbym, żeby tak się stało, to nie chciałbym jednak. Tutaj emocje człowieka są... No, rozmawiamy o tym już wielokrotnie dzisiaj, o tej wrażliwości, o tym, że ta autentyczność ma duże znaczenie dla mnie, więc no, więc chciałbym, aby ta prawda została w muzyce.
No ja też, to jest na pewno, tylko powiem ci, że jak słuchałem sobie, tam była piosenka Quebo na Fide i Taco Hemingwaya i to było tak dobrze zrobione, że byłem przerażony, że to tak dobrze skopiowało ich bardzo, taki bardzo ich styl rapowania, że to naprawdę... Było dla mnie aż niewyobrażalne, że to na pewno zrobiła sztuczna inteligencja.
A przeraża to na swój sposób. Też ostatnio rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji i na przykład tworzenia wizuali, że wiesz, no, dzisiaj potrzebujesz dwóch, trzech osób, czy jednej na zasadzie, które tworzą wizual na cały na przykład nasz koncert. Potem są już takie sytuacje, że no, sztuczna inteligencja dostaje piosenkę i ona po dosłownie kilku taktach robi wizual, wiesz, idealny i trafiony w danej chwili, więc jakby no... Powiedziałem, że jestem młodym człowiekiem, ale chyba na takie rzeczy jestem za stary, no więc jakby nie znaczy, trafiają
jesteś,
do mnie.
Jesteś idealistą w wielu kwestiach, no bo też musimy tutaj to oddzielić, że to jest artyzm, to jest sztuka, wizualizacja, cała oprawa tego wszystkiego, to nadal jest sztuka i wydaje mi się, że sztuka to jest taka przestrzeń, która powinna zostać dla ludzi, że nadal właśnie to, co ty powiedziałeś, to, co mamy w głowie, to, jakie emocje nami targają w niektórych momentach i że kiedy powiedziałeś o tych dwóch piosenkach, które wymieniłeś, no to one były napisane w jakimś momencie twojego życia i fajnie, że są udokumentowane i wydaje mi się, że powinniśmy zostawić sobie taki kawałek nabycia na to, żeby jesteśmy ludźmi i żebyśmy zawsze właśnie o tym pamiętali. I zamykając już naszą rozmowę klamrą, masz jakiś taki instrument, na którym nie grasz, ale chciałbyś się go nauczyć?
W skrzypcach. Bardzo. Teraz robię taką trochę podróbę, się śmieję, bo przy nowej płycie kupiłem sobie mandolinę, a ułożenie, jeśli chodzi o progi, ułożenie strun jest identyczne jak na skrzypcach, więc nawet ostatnio gram tak, to sobie przyłożyłem i mówię, czy dam radę. Miałem kilka prób, jeśli chodzi o skrzypce. Znaczy jest wiele instrumentów, na których nie gram, ale na skrzypce bardzo chciałem się nauczyć. Imponują mi ludzie, którzy grają na skrzypcach, ale jestem tutaj fanem, wiesz, tego wschodniego grania. Dziś tutaj tych przyjaciół górali mamy tylu i takiego bałkańskich rzeczy, gdzie oni w ogóle na tych skrzypcach robią kompletnie nieklasyczne rzeczy, a ja to bardzo lubię, gdzie nie ma w muzyce barier, szczególnie też technicznych, bo ja nieraz spotykałem się z, nawet jak nagraliśmy gdzieś w studiu kogoś i ja mówię, że może zagrać tak i ktoś mi, wiesz, odpowiada, no tak się nie gra, bo to myślę, że tak się nie gra, patrz, jak się tak nie gra, na zasadzie trzymasz skrzypce i smyczek jak piłę, wiesz, do cięcia drzewa i zobacz, jak to brzmi, co się tak nie gra, bo na zasadzie nie trafia to do mnie, na zasadzie chcesz na akordeonie zagrać w drugą stronę i będzie to świetne, to się tak gra, więc no, no, więc bardzo bym chciał.
Teraz już wyobrażam sobie duet z OSTR-em, chyba akurat Ostry będzie coś robił, także wyobrażam sobie to, że razem zagracie na skrzypcach na jego płycie bądź na twojej solowej, bo tego to jest coś, to jest moje marzenie. Chciałem cię zapytać na koniec o twoje marzenie, ale okay. Ja powiem swoje, że moim marzeniem jest to, że chciałbym usłyszeć twoją solową płytę, żebyś zrobił coś takiego, co byłoby w każdym calu tobą do tego momentu. A ty jakie masz marzenia?
Nie wiem.
Jakby no proszę cię, nie mów mi, że nie masz marzeń.
Nie, wiesz co? Nie wiem, one są takie bardzo ludzkie, wiesz, wydaje mi się, że no,
tylko
są...
dotyczące ciebie, eliminujemy zdrowie cór.
No to jeżeli dotyczące mnie, to wiesz, no spełnią się na każdej płaszczyźnie, więc nie mam czegoś takiego, że nie wiem, chciałbym spełnić jakieś marzenie. Mówisz o tej solowej płycie, no nie jestem na pewno na nią gotowy, ale nie mówię nie, no. Myślę o niej w takim, wiesz, jakiejś dalekiej może perspektywie czasu, że może chciałbym ją zrobić, ale czy to jest moje na tyle marzenie, że wiesz, że sobie tam gdzieś co miesiąc o tym przypominam? Chyba niekoniecznie. No. Nie, jakby realizuję się sam na tyle, na zasadzie z zespołem, że wszystkie marzenia tyczące drogi zawodowej i muzycznej udaje się realizować. Te, na które mamy wpływ, no bo wydaje mi się, że tutaj, wiesz, no nie mogę myśleć o jakichś rzeczach nierealnych, że nie wiem, że chcielibyśmy mieć duet z Jennifer Lopez. No. Głupie by to było chyba, a może fajne? Te dętki, nie?
Fajne.
Albo ja wtedy na skrzypcach, no to byłoby głupie.
To by było świetne. Wiesz, zawsze wtedy jeszcze byś podszkolił wokal i to ona by do ciebie zadzwoniła i powiedziała...
Czekam na telefon.
Ja też. Bardzo i to bardzo ci dziękuję. To była wielka przyjemność.
Dziękuję, bardzo miło.